Tak, dzisiaj jest 12 kwietnia 2022 roku. Nazywam się Mateusz Gigoń, rozmawiam z panem właśnie. Zapomniałem pana zapytać o tytuł naukowy. No, pewne formalności trzeba jednak dopełnić.
No tak, udało mi się obronić klasę doktorską, czyli można powiedzieć, mam tytuł doktora, o czym bardzo często zapominam.
Dobrze,
doktor panem... inżynier, ale też dyplom inżynier, ponieważ mam nostryfikację w Austrii. Więc tak naprawdę mam drugi tytuł, dyplom inżynier po nostryfikacji.
Dobrze, ale jeszcze nie padło nazwisko, więc muszę już ten, z panem doktorem Adamem Jarą w jego domu we Wrocławiu. Dobrze, przepraszam. I bardzo proszę o pana historię.
Panie Mateuszu, bardzo przede wszystkim dziękuję za pana wizytę. Myślę, że pan nie wie, na co pan się zamierzył, bo historia mojego życia ubawia wielu ludzi i nawet proponują mi, żeby jakąś książkę napisać, co może kiedyś, jak już naprawdę będzie więcej czasu, mi się uda zrobić. Ale niewątpliwie cel pana wizyty jest również moje związki z... No powiedzmy, zasługi dla niepodległości to jest taki najważniejszy medal, który udało mi się w życiu dostać. W zasadzie...
Ale nie tylko, przepraszam. Bo ja chcę, żeby pan mi opowiedział swoją biografię.
Tak.
Bo Solidarność i prawda to jest jakby tylko pewien wycinek. Coś było wcześniej, coś było później, coś pana skłoniło, tak, żeby się zaangażować, prawda?
Tak, tak, to znaczy ja zupełnie świadomie to wymieniłem, bo to jest koniec, można powiedzieć, a początek to jest rzecz nie tak jasna. Ale dlaczego mówię o tym, że nie tak jasna? Bo sam się zastanawiałem, co skłoniło mnie do obrania takiej czy innej drogi życia, zakładając, że moi dwaj bracia, którzy wychowali się w tej samej rodzinie, zupełnie inną tą drogę życia mieli. I tutaj należy wspomnieć rzeczy bardzo, bardzo odległe. Otóż moja rodzina, moi przodkowie ze strony taty pochodzą z... powiedzmy z Podkarpacia. To znaczy ojciec mój urodził się w Sanoku. Jego mama, moja babcia, była związana z Leskiem. W Lesku był ród Kmitów.
Tych Kmitów średniowiecznych?
Tak jest. I Kmita to był książę i pan w Lesku, który miał zresztą zamek Sobień, którego ruiny jeszcze do dzisiaj są bardzo atrakcyjnie położone nad Sanem i bardzo ważny punkt strategiczny. Ale mój przodek Jankiewicz, który był kowalem w Lesku, bardzo zresztą wtedy to był ważny zawód, on został zaciągnięty do drużyny rycerskiej, którą Kmita przygotowywał dla króla Jana III Sobieskiego. Znaczy mój przodek walczył w 1683 roku pod Wiedniem. Jankiewicz. I dlaczego to jest takie istotne? Gdyż on tam się zasłużył. I za zasługi wojenne Kmita nadał nam herb. To znaczy rodzina nasza po stronie mojej babci otrzymała herb za zasługi wojenne pod Wiedniem. W związku z tym można powiedzieć, że gdzieś ten ząb waleczny w rodzinie był już dość dawno. No i ponieważ był też taki zwyczaj był również w monarchii austriackiej, że nadawano również pas ziemi. I on otrzymał pas ziemi, który dochodził do zamku Kmitów w Lesku. Czyli tam jeszcze do niedawna, jako dziecko ja tam jeździłem, jeszcze była ta kuźnia po nim. Wszystko się zaczęło w XVII wieku. I najfajniejszą rzeczą jest to, że zachował się jedyny egzemplarz tego herbu w formie pieczęci mosiężnej, które to moja jeszcze za mojego młodego życia, chłopięcego życia, moja pra-praciotka, no może nie praciotka, ale odległa ciotka, jak wysyłała list, to odbijała tą pieczęć, mówimy o latach jeszcze 50. Odbijała tą pieczęć. Ja jestem urodzony w 52 roku, miałem wtedy 4 czy 5 lat i dwie rzeczy zapamiętałem. To, że ciotka odbijała herb w pieczęci lakowej.
Widział pan to na własne oczy?
Widziałem to na własne oczy i co jest w tym wszystkim najbardziej obłędne, że ta pieczęć jest dzisiaj w moich rękach. To znaczy ja ją poprzez pokolenia i w sumie mój ojciec mi ją przekazał i ja ją mam. No i drugą rzecz, którą zapamiętałem, że służąca, która tam była, Kasia, trzeba pamiętać, że służąca to nie była taka służąca, bo służąca jest pochowana w grobie razem z moją ciotką. Czyli służąca była prawie jak część rodziny, ale ona była tak kochana i dobra, że jak mi zrobiła jajecznicę z 5 jajek, a ja miałem 5 lat, to do dzisiaj pamiętam, bo mama mi mówiła, że jak coś jest na talerzu, trzeba zjeść do końca, ja nie byłem w stanie tego zjeść. Także to są takie wspomnienia, ale żeby nie zejść ze ścieżki całkiem na bok, to jest tak, powiedziałbym, taki mocny rys jednak patriotyzmu czy waleczności, który się pojawia. Ale to idzie dalej, bo ze strony z kolei mojej mamy...
Przepraszam jeszcze tylko, jak się ciotka nazywała, proszę powiedzieć?
Ona była z domu właśnie
Jankiewicz.
I była, na imię miała Czesława. Mieszkała tam z siostrą, której imienia w tej chwili nie wspomnę. One w każdym razie mieszkały we dwie tam i jedna z nich miała męża, który niestety był bardzo ciężko chory, także to takie są dość przykre wspomnienia. Ale powiem szczerze, że to jest najważniejsze w tym wszystkim, to jest ten taki jak gdyby rys, który się zaczyna, ale z drugiej strony, jeżeli patrzymy na moje geny, to znaczy ze strony mojej mamy, rodzina Docauerów. Rodzina Docauerów to jest też bardzo ciekawa historia. Dokładnie tego jeszcze nie zbadałem, ale się aktualnie tym zajmuję. Bo są dwie hipotezy. Pierwsze, że oni przywędrowali z Austrii. Drugie, że przywędrowali z Niemiec. Mnie się udało dojść do sytuacji, znaczy do informacji, że Docauerowie na pewno mieszkali w miejscowości Równe.
Na Wołyniu.
Tak, na Wołyniu, która właśnie niedawno została paroma rakietami zbombardowana przez Rosjan. Ale dlaczego o tym wspominam? Bo to wszystko prowadzi do Lwowa, gdzie mój dziadek się urodził. Julian Docauer, major Wojska Polskiego, odznaczony Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari za zasługi wojenne. Zasługi wojenne, to ujmę to w ten sposób, że dziadek mój, jak Polska zbudowała w Gdańsku jak kolejny któryś tam już statek dla Związku Radzieckiego, i on był ochrzczony marszał Budionny, to myślałem, że dziadek tego nie przeżyje. Dlaczego nie przeżyje? Dlatego, że mój dziadek dostał Krzyż Virtuti Militari za zablokowanie drogi Budionnego na Warszawę. To znaczy, był to człowiek dość znany i myślę, że żeby jak gdyby wrócić do tych genów, że trochę to lesko, a chyba jeszcze w znaczniejszym stopniu mój dziadek, który poświęcał mi bardzo dużo czasu i mieliśmy olbrzymią ilość rozmów, a szczególnie w okresie Bożego Narodzenia, jak mieliśmy wielki stół rodzinny i przychodziła moja chrzestna matka, koleżanka mojej mamy ze studiów na Akademii Medycznej, ona koniecznie prosiła dziadka, żeby opowiadał. Dziadziu opowiadał historie swoje z tamtego okresu. No, żałuję, że nie miałem, tak jak pan teraz, kamery i dyktafonu, że go nie nagrałem, bo tylko pamiętam, że było to fascynujące wszystko. Co prawda mówiło się, że dziadek to było 3K, a więc konie, kobiety i karty. Ale był to człowiek niezwykle barwny, niewątpliwie wielki patriota, człowiek, który uszedł z życiem, bo myślę, żeby skończył w Katyniu, ponieważ jego losy też bardzo były zmienne, zmiana miejscowości, zmiana frontów, ale mieszkał w 1939 roku, mieszkał ponownie we Lwowie, mając zresztą fantastyczne warunki, bo był przez państwo wynagradzony, miał bardzo wysoką pensję sięgającą 900 zł, miał prawo do ordynansa i żyli w warunkach bardzo dobrych we Lwowie. No i po wrześniu, 17 września 1939 roku dostał cynk, że poszukuje go KGB. To znaczy KGB, jak wkroczyło do Lwowa, to przez całą jesień poszukiwało właśnie tych żołnierzy, oficerów przede wszystkim, którzy zasłużyli się w latach 20.
Dokładnie.
No niewątpliwie taki krzyż srebrny, który dziadek otrzymał za zasługi wojenne Virtuti Militari, no to była przepustka do Katynia. I historia była niesamowita, ponieważ rodzina dała mu połowę pieniędzy, których oszczędności mieli, i mówi: jedź, uciekaj. No i dziadek poszedł na dworzec we Lwowie, chcąc wsiąść do pociągu. Pomagał mu jakiś pan, bardzo chętnie mu pomagał, i ukradł mu te wszystkie pieniądze. Także dziadek wrócił do domu, no trochę załamany. Rodzina powiedziała: bierz tą drugą część, my sobie poradzimy, i uciekaj. I dziadek, tylko tyle wiem z przekazu rodzinnego, że po krach uciekał na stronę niemiecką. Tutaj możemy dyskutować, która to była rzeka, bo to mógł być Sam, to mógł być Bug też. Ponieważ wojska radzieckie doszły do Sanu. San był rzeką graniczną. No patrząc mniej więcej ze Lwowa w stronę Przemyśla, Sanoka, to mógł być San, albo mógł być też Bug, tego nie ustaliliśmy. Na szczęście mógł po krach przedostać się na drugą stronę i potem przedostał się do Krakowa. No do tego, czyli tu mamy już dwa takie punkty, gdzie można powiedzieć obciążenie genetyczne, rodzinne.
To przepraszam, dopytam tylko.
Proszę, proszę.
Całą tą historię pan znał jeszcze jako dziecko czy nastolatek, prawda? Bo powiedział pan, że dziadzio opowiadał to podczas spotkań wigilijnych, tak?
Tak, to znaczy jest trudno teraz ustalić, co słyszałem już jako dziecko, a co później, ponieważ mój wujek, brat mojej mamy, napisał taką książeczkę Wczesne lwowskie dojrzewanie, i on tam zawarł szereg informacji. Ja na przykład o tym, że dziadek po krach uciekał na drugą stronę, nigdy nie wiedziałem. Trzeba też pamiętać, że dziadek był w państwie komunistycznym, bo takim Polska była, był totalnie zdegradowany. Miał, nie wiem, czy 150 zł dochodu miesięcznego. Żył w potwornych warunkach za firanką i bardzo często mieszkał u nas we Wrocławiu. Zanim ja jeszcze poszedłem do szkoły podstawowej, w związku z tym mieliśmy olbrzymią ilość rozmów, i to nie zawsze tak, że dziadek siadał i opowiadał, ale fakt przesiąknięcia jego tym dużym patriotyzmem, poświęceniem, walką i tak dalej, w jakiś sposób chyba jednak na mnie przechodził. Także mamy tego praprzodka z Leska, mamy tego dziadka. No i teraz trzeba jeszcze do tego dodać mojego ojca, który był w Armii Krajowej. No, zapytany poprzez swojego przełożonego, czy decyduje się na akcje zbrojne, powiedział, że on nie jest w stanie do człowieka strzelać. I został szefem takiej komórki informacyjnej w Krośnie. To znaczy prowadził nasłuchy radiowe, spisywał, i te notatki były przekazywane do po prostu oficerów Armii Krajowej, do Armii Krajowej, która tam się znajdowała. I też to są wszystko takie przeżycia, którymi ani mój dziadziu, ani mój ojciec nie narzucali mi tego. To po prostu jest kwestia życia razem z tymi ludźmi, ale też chyba i mojego interesu, prawda? Bo można było pytać, a można było nie pytać, i na pytania zawsze te odpowiedzi uzyskiwałem. Także to niewątpliwie swój wpływ miało. Ale to, że ojciec odprowadził nasłuchy w AK, też się dowiedziałem później, bo żyliśmy jednak w czasach komunistycznych. I pamiętam niezwykle przyzwoitego dyrektora szkoły w Sanoku, który za wywieszenie tablicy upamiętniającej Katyn został pozbawiony funkcji dyrektora i wyrzucony ze stanowiska. Więc były to czasy bardzo ponure, można powiedzieć. I no, Radio Wolna Europa u nas wchodziło na okrągło, prawda? Ściganie się po skali, bo to było radio jeszcze z gałką taką. Wiadomo było, że ten zagłuszacz wjeżdża na częstotliwość nadawania Radio Wolna Europa z Monachium. No i wiadomo było, że trzeba się przesunąć w lewo, on się przesunął w prawo, więc cały czas było kręcenie gałką, żeby tylko mieć dobre strojenie, prawda? Panie Mateuszu, czy smakuje panu herbata?
Tak, jest mocno rzeczywiście. Ale to znaczy, że jest prawdziwa.
A, ona jest prawdziwa, to jest z naszego ogrodu. Tak.
Nie, dobra, widać po prostu, że jest. No.
Tak, jest bardzo fajny. Także to, wie pan, te, no strasznie nasiąkłem tym wszystkim. Aha. I teraz zaczęły się moje problemy, bo w szkole podstawowej, pamiętam dokładnie lekcję historii, nie będę wymieniał nazwiska, ale po prostu no niewątpliwie osoba, którą lekcję tę historię wykładała, znacznie inne miała wyobrażenia o tej historii niż ja je już miałem z domu rodzinnego. I w momencie, kiedy było powstanie warszawskie, wybuchło i armia radziecka, jak to powiedziała nasza kochana pani profesorka, musiała się zatrzymać, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza i się najeść dosyta, bo nie mogła dalej iść, musiała odpocząć. No to ja się sprzeciwiłem temu. Po prostu głośno na lekcji. To skutkowało tym, że dostałem wilczy bilet do średniej szkoły. To znaczy napisała mi potworną opinię. A proszę pamiętać, że to był moment, po raz pierwszy były egzaminy wstępne do szkół średnich. Jestem pierwszym rocznikiem, jestem urodzony w 52, 1952. W związku z tym taka opinia eliminowała mnie. Na szczęście kierowniczka szkoły, no, która była osobą niezwykle przyzwoitą.
Podstawówki czy już tego?
Podstawówki, podstawówki. Nie wypuściła tej opinii ze szkoły. Ona po prostu to zobaczyła, sprzeciwiła się, nawet mojej mamie to pokazała i po prostu wyrzuciła to, no, to do kosza. No ale to szło. Potem jesteśmy, szybko jest 68 rok, no więc pierwsze nasze takie podrygi to nalepianie w szkole na ścianach nalepek, jak był marzec 68, prawda? I pamiętam dokładnie jednego z profesorów, też nazwisko pamiętam, ale nie wspomnę, który szybko biegł po korytarzu i na życzenie pani dyrektor po prostu zrywał te wszystkie ulotki. To tak mniej więcej wszystko się toczyło i wyglądało, prawda? I można powiedzieć, nie było to moje życie na co dzień, ale poglądy były jasno sprecyzowane i one w rodzinie też były jasno sprecyzowane. Aczkolwiek głównie mnie zajmowała siatkówka, granie na gitarze, szkoła muzyczna też, chodziłem na gitarę klasyczną, wokalistykę. Grałem w siatkówkę bardzo dużo. No i potem była kwestia wyboru, ponieważ rzekomo miałem dość dobre talenty aktorskie, kabarety żeśmy zakładali i miałem propozycję, żeby iść do szkoły aktorskiej. I nawet mama mojego kolegi, znana aktorka z Teatru Polskiego, powiedziała, że mnie przygotuje. No to trochę przeraziło moich rodziców. Także rzecz krótko ujmując, decyzja była inna. Idę na Politechnikę z lenistwa. No to może było zaskakujące, ale moja logika była taka, że skoro mi dobrze idzie matematyka i fizyka, to wolę matematykę i fizykę, którą należy zrozumieć, niż na przykład uczyć się na pamięć anatomii, iść na jakąś akademię medyczną i zakuwać nazwy po łacinie każdej kostki. Więc to, mówię z lenistwa, to trochę też i z tego, że wydawało mi się to, nie narzekam tutaj na lekarzy, broń Boże, zawód lekarza fantastyczny, ale same studia wydawały mi się, że będzie łatwiej na Politechnice. To był absurd, to było zupełnie nieprawdziwe, bo pierwsze dwa lata studiów pamiętam jako niesamowicie trudne i psychicznie wykańczające. Nacisk wielki, wielkie wymagania, ale tu od razu muszę powiedzieć, że z mojego roku kilkunastu kolegów jest w świecie. To się też i łączy z niektórymi kolegami z klasy, ale mogę tylko i wyłącznie mówić pozytywnie o systemie edukacji tamtejszym. Sydney, jeden z moich kolegów, duża firma, jeden z najbogatszych, wielki jacht pełnomorski, doskonale wykształcony. Johannesburg, drugi moich z kolegów, firma wielka, założona przez niego z kolegą, produkcja przenośników taśmowych. Seattle, Stany Zjednoczone, następny mój kolega, studiował we Wrocławiu, potem w Warszawie, pracuje dla Boeinga, ale nie jest w stanie chodzić do pracy, bo dla niego to jest absurd. On po prostu nie może przyjść na 8 do pracy, bo to jest, nie da się. Natomiast on jest wynagradzany za patenty przez Boeinga.
Podoba mi się ten człowiek.
Jest fenomenalnym człowiekiem. I Krzysiu na przykład miał za zadanie obniżenie masy Jumbo Jetta. No i to wszystko moi koledzy z mojej klasy i ze studiów, prawda? No ja pracowałem 20 lat we Francji w Wydziale Badawczo-Rozwojowym w Michelin i to ciągle jako dział badawczo-rozwojowy, mimo że młodzi ludzie tam tylko lądowali. Miałem pracowników po 26-27 lat.
Zajmował się pan innowacyjnością, tak?
Całe życie. Całe życie. Ale zanim do tego doszło, po studiach wylądowałem, wówczas to była Akademia Rolnicza.
Dzisiaj Uniwersytet Przyrodniczy. Zaraz po studiach pan wylądował w...
Tak, no bo tradycja jest taka, mój ojciec był pracownikiem naukowym. Ojciec mój był ostatnim żyjącym absolwentem Wydziału Weterynarii w Lwowie. Także jak byliśmy 2 lata temu z moją żoną w Lwowie, no to żeśmy szukali, gdzie on studiował. Byliśmy na Uniwersytecie Jana Kazimierza, szukaliśmy Wydziału Weterynarii, który jest w innej części Lwowa. No szukaliśmy oczywiście też mieszkania mojego dziadka Juliana Docałera, tam gdzie oni mieszkali, mam zdjęcia stamtąd. I inne, byłem tam, gdzie jest szkoła w Lwowie, gdzie moja mama maturę zdawała. Więc silnie jak gdyby jestem osadzony w tej przeszłości. Co działo się teraz w ostatnich latach, już po powrocie naszym. Tak. Ale wracając do uczelni, no bardzo ciekawa była to historia, ponieważ Instytut Mechanizacji Rolnictwa, może nie było to marzenie, ale ojciec mój, który studiował weterynarię, potem jeszcze studiował tu biologię, 2 fakultety skończył, zajmował się ichtiologią. Mówi się, że był najwybitniejszym ichtiologiem w Polsce. Już nie żyje od 2008 roku. Był profesorem na Wydziale Weterynarii właśnie Akademii Rolniczej, a później na Uniwersytecie zajmował się fizjologią zwierząt. Więc były te tradycje takie, powiedzmy, naukowe. I ta uczelnia mnie trochę pociągnęła. To znaczy nie bardzo siebie widziałem jako człowiek, który gdzieś tam jakąś produkcję pilnuje, tylko sobie myślę, że będziemy robili rzeczy kreatywne. No to trzeba powiedzieć, że dość się rozmijałem z rzeczywistością, bo robienie bardzo kreatywnych rzeczy, przepraszam bardzo moich kolegów w Instytucie Mechanizacji Rolnictwa, nie było tak całkiem możliwe. Ale dyrektorem Instytutu Mechanizacji Rolnictwa był wybitny człowiek, profesor, przemilczę jego nazwisko, profesor B. I to był człowiek, który był sekretarzem w Komitecie Wojewódzkim Partii do Spraw Nauki. Czyli figura bardzo ważna, bo on mógł wyrzucać ludzi i właśnie tak się złożyło, że Bogdanowicz się nazywał, co będziemy go ukrywali, należy mu się ta wdzięczność. On po prostu po marcu 1968 roku chciał, żeby bardzo wielu studentów zostało wyrzucanych z uczelni. Wtedy się pojawił niejaki profesor Poremski, jeszcze wtedy docent, który powiedział, że to jest absolutny kretyn i że tak nie można robić. Przepraszam jeszcze raz za te słowa.
Ale to cytat, tak?
Ale to cytat.
Przepraszam, profesor Bogdanowicz był na Akademii Rolniczej, tak?
On był sekretarzem od spraw nauki w Komitecie Wojewódzkim Partii i Poremski wtedy, który został sekretarzem wojewódzkim, go wyrzucił. Ale żeby mu się krzywda nie stała, to mu zbudowano Instytut Mechanizacji Rolnictwa. Aha. Także ja przyszedłem do Instytutu Mechanizacji Rolnictwa, gdzie głównym szefem był człowiek o poglądach niewątpliwie odległych od moich. Ale sytuacja była dość delikatna, dlatego że on się sprzeciwiał przyjęciu mnie do Instytutu Mechanizacji Rolnictwa, gdyż mój ojciec był na tej uczelni, był bardzo znanym człowiekiem, był pionierem, układał jeszcze dachówki tutaj po przyjeździe do Wrocławia w 1945 roku, ale Rada Wydziału przegłosowała go. To znaczy ja zostałem przyjęty do Instytutu Mechanizacji Rolnictwa wbrew woli jego dyrektora. No to, panie Matuszu, jak pan się domyśla, świetny start, nie?
Oczywiście.
Także jak przyszedłem, powiedziano mi, mogę panu dodać jeszcze?
No, proszę.
Powiedziano mi, to jest mój gabinet i wylądowałem w jednym pokoju z tam byli dwóch kolegów, koleżanka, tylko że nie było dla mnie biurka. I nie można było tego biurka zdobyć, no więc pierwszy dzień pracy polegał na tym, że wziąłem tak zwany stół warsztatowy, który ma metalowe nogi i który jest tam o te 15 centymetrów wyższy, czy może i 20 od normalnego biurka i przycinałem sobie nogi jako młodszy asystent, czy tam asystent stażysta, tak zaczynałem pracę w tym instytucie. No więc cóż tu mówić dalej, bardzo ciekawie się to zaczęło. No, były tam fajne prace, bo żeśmy troszeczkę zajmowali się ciągnikami górskimi, potem samochodami do tworzenia dłużyc w lasach, badania tego i tak dalej. No ale dość szybko na horyzoncie pensja znakomita, to muszę powiedzieć, pensję miałem taką, że nie miałem żadnego urlopu. Zacząłem po prostu każde wakacje zamiast urlopu jeździć za granicę, zarabiać.
Rozumiem, że tak. To proszę powiedzieć, czy pamięta pan kwotę?
Wie pan, pamiętam. 1000 coś z groszami pewnie. Mm-hmm. Kwota była taka, że gdyby nie pomoc rodziny, to do końca miesiąca, mając już syna, który się urodził w 77 roku, robię tutaj troszkę skokę, skończyłem studia w 76, mój syn się urodził w 77, no musieliśmy po prostu mieć pomoc rodziny. No ale wie pan, to honorowo, no, nie bardzo mi to pasowało, więc jeździłem. Gdzie jeździłem? Jeździłem do Austrii zbierać jabłka. I po prostu każdy urlop to było zbieranie jabłek w Austrii. Marzeniem było oczywiście, żeby swoje mieszkanie zdobyć. No to wszyscy to znają. Wystarczyło w sumie na kupno małego Fiata, także w końcu mieszkania tak szybko dojrzały. No ale jak gdyby do rzeczy.
Przepraszam, to gdzie pan mieszkał z rodziną w takim razie?
Z ojcem mieszkałem. To znaczy mieszkałem na Popowicach
w mieszkaniu ojca.
Dwupokojowym mieszkaniu ojca. Tak. I tam mieszkałem. Potem ojciec dostał mieszkanie na Biskupinie. Czyli jak gdyby wróciłem na Biskupinę, bo ja mieszkałem jako dziecko na Sterczyka tutaj na Biskupinie. I potem wróciłem z ojcem też do mieszkania na ulicy Kanaletta i tam już mieszkaliśmy w większym mieszkaniu. No ale potem zaczęła się Solidarność, no więc to nie miałem wątpliwości, po której stronie stanąć. I proszę pamiętać o jednej, jest bardzo, bardzo ważna rzecz, która czasem umyka. Dlaczego ta Solidarność była w Polsce? Skąd się to wszystko wzięło? Otóż za czasów jakiego towarzysza Gierka,
słyszałem,
Polska, tak, wybitna postać, więc za czasów towarzysza Gierka Polska otrzymywała pożyczki, między innymi bardzo dużą pożyczkę, ja nie wiem, to było chyba 30 miliardów, mogę się mylić, spora pożyczka jak na tamte czasy dolarów, za czasów prezydenta Cartera. I prezydent Carter postawił jeden warunek, że prawa człowieka muszą być w Polsce respektowane. W praktyce przekładało się to na to, że można było stosunkowo łatwo otrzymać paszport. No, bo oczywiście paszport leżał w urzędzie. Myśmy go w domu nie mieli. Trzeba pisać poddanie. I muszę to panu powiedzieć, że ja od 1971 roku, czyli jak miałem 19 lat, każde wakacje wyjeżdżałem za granicę. Nie jestem panu w stanie w tej chwili opisać przeżycia, jakiego doznałem, jak pierwszy mój wyjazd zagraniczny był do Londynu. Nawet w żadnym, jeszcze nie byłem w socjalizacji, tylko do Londynu. Znaczy w NRD byliśmy, no okej, wcześniej tam.
No ale tak czy inaczej, była to terapia szokowa, rozumiem, tak?
Przyjazd do Londynu, to wyglądało w ten sposób, że miałem plecak 22 kg z konserwami, głównie konserwa turystyczna, prawda, i jakieś tam suche pieczywo i inne puszki. Zakładałem, że jest to prowiant na tydzień. 10 dolarów dostaliśmy od państwa, bo to było kieszonkowe, i wykupiłem sobie bilet kolejowy do Londynu, czyli jechało się do chyba Ostendy, w Ostendzie na statek, statkiem do Dover i z Dover koleją do Londynu. Pamiętam dzisiaj ten moment, jak... Aha, i to był return ticket, to znaczy ja miałem po prostu bilet powrotny wykupiony, tak zwany open, czyli w każdej chwili mogłem powiedzieć wracam i miałem już zapłacony powrót, gdyby się wszystko przewróciło. I pamiętam do dzisiaj, jak się znalazłem na Victoria Station, bo tam przyjechałem, pamiętam szok i moment, kiedy właściwie stanąłem i się tylko patrzyłem na te czerwone autobusy bogatych ludzi, wszystko pachnące, fantastyczne. I pamiętam też, że topniało mi jedzenie, nie miałem pracy. I pamiętam, jak szedłem Oxford Street, byłem po prostu głodny, nie miałem pieniędzy, przechodziłem koło pachnących restauracji, gdzie wiało dobrym jedzeniem, ludzie wyperfumowani, ubrani, zadowoleni, jeans shopy. I sobie myślę, nie, kurczę, nie wrócę. I wtedy poszedłem do studenckiego biura i w tym studenckim biurze były ogłoszenia o pracy.
Mhm. Przepraszam, to były wakacje, rozumiem, 71, tak?
To były wakacje 71, dokładnie tak. Mhm. Tak, 71 to było początek studiów mniej więcej. Mhm. No i pamiętam, że poszedłem, w każdym razie ja już byłem studentem. Mhm. I poszedłem do biura studenckiego takiego, bo ktoś mi tam powiedział, że zrobił. I tam były ogłoszenia o pracę. Kurczę. I podchodzę i mówię, że chciałbym tą pracę. A czy ty masz International Student Identity Card? Ja mówię, nie mam, co to jest? Masz zdjęcie? Masz. 75 penów? Masz. Idziesz do drugiego okienka. Poszedłem tam. Mówię, proszę, mnie zrobią kartę studencką. A z jakiego jesteś uniwersytetu? Ja mówię, Wrocław. What? Wrocław, Polska. A. Ta osoba nie wiedziała, czy może mi wydać tą kartę, czy nie. Ale to byli wszystko studenci. Dostałem kartę, przybiłem pieczątkę, poszedłem do następnego okienka, mówię, proszę, pracę w fabryce zabawek. Dostałem pracę w fabryce zabawek i na drugi dzień już pracowałem. I produkowałem 40 tysięcy oczek do misiów pluszowych dziennie. Bo była to automatyczna prasa, która robiła. Pamiętam, przychodziłem do domu i miałem cały czas pełny łeb. I pamiętam też strasznie mocną herbatę, bo była taka sprzątaczka, która robiła tam za 5 penów, czy ileś robiła herbatę. Pytała, czy ja będę korzystał. Powiedziałem, że będę korzystał, ale bez mleka. Za 2 albo 3 dni przeszedłem na herbatę z mlekiem, bo była tak mocna, że
nie dało się,
że mi serce pikało jak ta prasa, która mi się robiła. No i marzenie moje się spełniło, żeby trochę lżejszą pracę mieć, bo się okazało, że trzeba było eksportować takie byczułki, które wydawały dźwięki jak misie pluszowe i trzeba było spakować je do kartonów, eksportować w świat. I pani menadżer powiedziała, masz tak zrobić, żeby jak najwięcej tego weszło do jednego pudełka. I ja skorzystałem z tego i spędziłem 3 dni kombinując, pracując,
optymalizując,
tak. No a w każdym razie, dlaczego o tym mówię? Bo to jak gdyby moje osobiste przeżycia są, ale one mają dużo głębszy sens. Dlaczego? Bo fakt postawienia tego warunku Polsce za pieniądze, które tak jak potem czytałem, szły również na produkcję broni myśliwskiej i inne rzeczy. Amerykanie specjalnie nie ingerowali tu, nie rozliczali tego detalicznie, tylko moim zdaniem pokazali swoje bardzo dalekosiężne myślenie. Dlaczego? Bo się okazało, że tylko 2 kraje, ale przede wszystkim Polska, tylu osobom zezwala w sumie na wyjazd za granicę. Czyli się okazało, że to dochodziło do 1 000 000. Czyli, że Solidarność to był ruch, jesteśmy w roku 80. Kto głównie stanowił trzon Solidarności? Tacy ludzie, którzy zaczęli wyjeżdżać w świat. To znaczy, pomijając tą całą moją przeszłość, piękną historię przodka z Podwiednia, dziadka z walki pod Warszawy, tak, z Lwowa, ojcaka i tak dalej. W pewnym momencie doszliśmy do wniosku, szczerze mówiąc, rozmawiam z tymi ludźmi, no oczywiście mój angielski był dość łamany, także jak zapytałem o drogę, napotkane dzieci po raz pierwszy zaczęły się śmiać, bo nie zrozumiały, co ja mówię. To znaczy musiałem troszkę ten angielski poprawić, ale w sumie bardzo szybko zorientowaliśmy się, że dlaczego my mamy żyć w tak podłym świecie, gdzie tu kawałek dalej jest tak fenomenalny świat. Czyli po prostu nagle powstał wielki potencjał niezgody na te warunki. Ale co to byli za ludzie? To byli ludzie, ja miałem, jestem rocznik 52, miałem w 80 roku 28 lat. Myśmy nie znali tak naprawdę czasów stalinowskich, bo byśmy mali. Myśmy nie znali tragedii wojennej tak naprawdę z autopsji, tylko z opowiadań. W związku z tym myśmy mieli ten komfort psychiczny, żeby uderzyć. I po prostu nie baliśmy się. I to mi mówili ludzie wielokrotnie, nie wiesz co robisz. Mówili mi najbliżsi, mówiła mi teściowa.
Starsi w sensie, tak?
Oczywiście, moi rodzice, pokolenie rodziców. Rodzice mi tego nie mówili, chociaż mama się bardzo obawiała. Przepłaciła zresztą zawałem serca to wszystko, jak mnie zamknęli do więzienia. Ale w sumie oni mówili, nie rób tego, nie wiesz w co się pakujesz, prawda? Myśmy stwierdzili, że w tym, mając 28 lat, nie ma takiej możliwości, nie można tego zostawić, prawda? Także tu szło się na całego i pamiętam, że jak wróciłem właśnie z tych wakacji, to był 80 rok, od razu w instytucie były wybory na przewodniczącego Solidarności w instytucie. No i specjalnie się o to nie prosiłem, ale po prostu koledzy mnie, że tak powiem, namawiali. Ja się na to zgodziłem. I tak się zaczęło to wszystko, prawda? Że zaczęła się już wtedy bardzo konkretna działalność. I potem były wybory uczelniane. Uczelnia wtedy liczyła około 1800 pracowników. Spora uczelnia.
Wszystkich łącznie z administracją.
Tak. Z pracowników, nie liczę studentów. 1800, to jest spora uczelnia.
Tak. Ja pytam o pracowników od rektora po sprzątaczkę.
Tak. Bo to są ludzie, tak to było, zatrudnieni
przez Akademię Rolniczą.
Tak, wtedy jeszcze Akademię Rolniczą, tak.
Czy to już była Akademia Rolnicza, nie
Wyższa Szkoła Rolnicza. Nie, to już była Akademia Rolnicza, tak. Ale to wszystko szło niesamowicie szybko. Zaraz później były wybory komisji uczelnianej, przewodniczącego. No, ja uzyskałem drugą ilość głosów. Proszę pamiętać, że miałem 28-29 lat wtedy. Byłem niewątpliwie najmłodszym z tych wszystkich, którzy się angażowali w to. To, że uzyskałem drugą ilość głosów, to zasługa ojca przede wszystkim, ponieważ ojciec był pionierem, był bardzo znany i raczej był szanowany na uczelni. Także ja nie mogłem być znany ogółowi. Byłem znany, powiedzmy, na wydziale moim, bo to Instytut Rolnictwa to była część Wydziału Rolniczego.
Ale był pan znany jako syn profesora Jara.
Nazwisko. Pojawiło się Jara, okej, syn, wiadomo.
Przypuszczaj,
że jaki ojciec taki syn, tak? Tak, więc po prostu można powiedzieć, że wyjechałem na plecach ojca. No ale dość szybko ukonstytuowana była ta komisja i dostałem taką dość niewdzięczną rolę, bo byłem zastępcą przewodniczącego komisji kontroli. Komisja kontroli, no to już nie powiem panu, co spływało do nas.
Wszyscy ja bardzo chciał posłuchać, co spływało do państwa.
To powiem panu, że wszystkie najtrudniejsze sprawy pracownicze, bo przede wszystkim to nie byli ci ludzie, którzy chcieli wywracać Polskę do góry nogami, tak jak powiedzmy my Solidarności stwierdziliśmy, że to musi wszystko się rozpieprzyć, bo nie chcemy żyć, ale to byli ludzie, którzy po prostu byli wyrzucani z pracy, byli dyskryminowani, mieli po prostu problemy, prawda? Zachowanie ich przełożonych było nie do zaakceptowania i myśmy musieli interweniować w takich sprawach. Jeszcze raz przypomnę, ja miałem 28 lat. To nie jest takie proste iść
był
do...
Trzy lata na uczelni, prawda?
Tak, ja skończyłem studia w 1974, no 4 lata.
4 lata. Ale nie 15, 20, prawda?
Tak, ale musiał pan stawać wobec ludzi, którzy byli nawet profesorami i musiał pan im pędzlować gardło. No więc stwierdzili, że mam zdolności komunikacyjne i nawet miałem takie okresy, kiedy miałem z partią rozmawiać, że po prostu ich nie obrażę, ale też im powiem wyraźnie, o co chodzi. No to się też spotkało z reakcją przyjemną, bo taki partyjny mi powiedział: dobrze, że pan to mi wszystko powiedział, co pan o nas myśli, ja wiem, gdzie to powtórzyć. No więc wie pan, no to było tak, że wojna była, nie?
Ale mam to rozumieć, wiem, gdzie to powtórzyć.
Przed stanem wojennym to było.
To było na zasadzie groźby?
No, oczywiście, tak, oczywiście. Ja byłem młodym pracownikiem uczelni. Partia ciągle miała bardzo wiele do powiedzenia. Jesteśmy w roku 81. Więc
jest przepychanka, prawda?
Tak, to jest walka. To jest
ale
walka,
rozumiem, powiedział pan, rozmawiałem z partią, czyli rozmawiałem z organizacją partyjną na uczelni, tak?
Tak, ale to jest na zasadzie, jesteśmy w klubie pracowniczym, rozmawiam w cztery oczy z jednym z ludzi, bo to nie jest to, że ja idę i wstaję przed gremium partyjnego, tylko po prostu to było na tej zasadzie. No, dyplomatycznej to można powiedzieć nie bardzo, ale na zasadzie zakulisowej i rozmowa w cztery oczy. To znaczy, to była próba jednak walki na argumenty, prawda? Z kimś, do kogo może pan mówić.
Może pan troszeczkę bardziej szczegółowo i o czym była rozmowa, co pan mówił?
Już panu powiem. Była walka o studentów, o duszę. No, to brzmi jak w kościele, ale tak to było. To znaczy, ja miałem dość dobre relacje ze studentami, takie sympatyczne, świeżo skończyłem studia i zostałem wybrany, to się tak śmiesznie nazywało, na opiekuna domu studenckiego. Czyli taki gość pierwszego kontaktu z pracowników ze studentami. Tak. Ten dom studencki znajduje się tu po drugiej stronie ulicy. To jest Arka. Czyli za torami tramwaja, więc zaraz za Olszewskiego.
Tak, tak. Czy Akademia Rolnicza miała wtedy jeszcze inne domy studenckie, czy to był tylko jeden?
To był chyba najważniejszy, ale studenci mieszkali też w innych miejscach, ale to był największy, wyłącznie Akademii Rolniczej dom. Ja tu chyba kilkuset studentów tu mieszkało. I co się stało? Partia od razu nominowała jednego ze swoich mocnych działaczy na kontrosobę, która miała po prostu no, walczyć ze mną o te dusze. To znaczy, to była osoba, która jak były jakiekolwiek spotkania, zebrania czy coś, się zawsze on pojawiał, ja byłem. I to była osoba, która usiłowała ciągnąć tych studentów na swoją stronę. Czyli partia po prostu, no konfrontacja była.
Znaczy, on by, ten człowiek z partii przychodził jako słuchacz na to spotkanie i zadawał trudne pytania?
Pracownik naukowy, który raz, że chciał dyskryminować mnie, prawda? No ale w gruncie rzeczy, no bo tutaj, że tak powiem, detali rozmowy nie wiedział, ale to chodzi o to, że ta konfrontacja była na kilku szczeblach. W Senacie też. Ja byłem najmłodszym członkiem Senatu Akademii Rolniczej. Wybranym. To znaczy ja nie... Bo senatorzy są wybierani. No miałem 29 lat, jak zasiadałem w Senacie uczelni. No to musi pan mieć siłę i odwagę, żeby się przedstawiać ludziom, no, którzy już... No są wielkimi profesorami, to już jest takie towarzystwo osadzone, ale proszę pamiętać, że Senat w zasadzie był zdominowany przez partyjnych. Więc na...
Nie dość, że autorytet naukowy, prawda, czy administracyjny, to jeszcze...
Władza.
Troszeczkę państwowy.
No tak, ale też władza uczelni w gruncie rzeczy. Tak, decyzje, podział pieniędzy, to wszystko. Więc tam się toczyła, podpisywaliśmy petycję, to wszystko to było jednak budowanie naszego zaplecza, prawda, w okresie Solidarności. Także to można powiedzieć doprowadziło nas do stanu wojennego, prawda? I to jak się zaczął stan wojenny, no to już zaczęło się trochę groźnie robić. Ja pamiętam bardzo dokładnie pierwszy mój kontakt z tym fenomenem stanu wojennego. To była sobota, 12, bo niedziela to był 13, chyba, ile pamiętam. Tak. Była sobota 12 grudnia i panie Mateuszu, oglądałem jakiś śmieszny program. Jak powiem, że to był kolorowy telewizor, to się pan obśmieje, bo to był czarno-biały, tylko że miał obudowę pomidorową, bo to były takie plastikowe, więc nazywaliśmy go kolorowy telewizor. Ten kolorowy telewizor czarno-biały, który nadawał program, nagle jest i kasza na ekranie.
To była noc z 12 na 13, tak?
Tak, to była blisko północy, może przed, trochę może po. W każdym razie zniknął obraz. No tak, aż tak nie myśleliśmy, ale z drugiej strony sobie myślę, kurczę, sprawdzam antenę, wszystko gra, no położyłem się spać.
Bo ogólnie takie rzeczy się wtedy zdarzały, że nagle nie było sygnału, coś, prawda?
Ale to wracało. Znaczy, albo była plansza, przepraszamy za usterki.
Tak.
Takie było. Przywołała się ręka i plansza była, przepraszamy za usterki. Za zakłócenia, za usterki, tak. Dalszy ciąg programu za chwilę, no coś. A tu nic. Kasza. No położyłem się spać. I pamiętam, zbudziło mnie potwornie mocne walenie do drzwi. Była trzecia rano. Po prostu zerwałem się, wstrzyknąłem światło, zaczęło mnie światło razić. Myślałem, że się dom pali, że po prostu jakiś dym mi gryzie. Po prostu tak... ja byłem po prostu wyrwany o trzeciej w nocy. Nie wiedziałem, dlaczego takie walenie. Człowiek się zrywa od razu. Myślałem, że się coś pali albo coś się dzieje. A to mój kolega był, który przyleciał. I mój stan wojenny, ubiera się, zakładamy strajk. Także to szybko poszło. Był śnieg, zima, zimno jak cholera, kupę śniegu, piękna zima. I gdzieś małym Fiatem, no i zaczęliśmy zakładać ten strajk okupacyjny na Akademii Rolniczej. No, muszę powiedzieć, bardzo, bardzo emocjonalny czas. Nie żebym się tutaj specjalnie wychwalał, ale to był najdłuższy, jeden z najdłuższych strajków we Wrocławiu. 57 godzin brzmi banalnie, ale myśmy po prostu walczyli ze sobą, żeby nie złamać strajku, po prostu bojąc się, bo...
Walczyli ze sobą? Znaczy pan walczył ze sobą?
Nie, my ze sobą. Uczelniana Komisja Solidarności przysiadała kilkakrotnie i mówi, nie będziemy narażać ludzi, kończymy. A potem mówimy, nic się nam nie stało, jedziemy dalej. I to się odbywało co parę godzin. Takie niechęć podjęcia tej decyzji o złamaniu strajku, no bo to byłoby złamanie strajku, nie że nas pobili, wyrzucili. Także także to też jak to kiedyś ojcu sam zadedykowałem, coś jakieś pisałem, mówię, że nie da się tego opisać, ani czasem powiedzieć, bo to są emocje, które ciężko jest wyrazić, prawda? Tym bardziej, że bardzo różnie ludzie to przeżywali, bo jak potem rozmawiałem, to niektórzy mówili, że oni aż tak to nie brali emocjonalnie, a inni płakali i mówili, że dla nich to było jeszcze bardziej tragiczne. Więc to jest, ta reakcja jest bardzo indywidualną rzeczą i wpływ na tą reakcję ma przeszłość. To znaczy to, co przeżyliśmy może kiedyś. Dlatego mówiłem,
przed tym 81, tak?
Tak, tak, tak. Dlatego mówiłem, że to starsze pokolenie, ono po prostu było w trudniejszej sytuacji. W naszej komisji uczelnianej był pan profesor Jerzy Kiersnowski. Profesor Jerzy Kiersnowski,
on żyje jeszcze, prawda?
Który ma chyba 96 lat, oczywiście, tak, tak, tak.
Próbowałem się... Profesor Skalska wspominała o nim.
Tak, ja nawet dzwoniłem do niego. Zobaczymy, czy coś się da zrobić.
Aha, będę wdzięczny.
No, to jest postać fenomenalna. On, mając 16 lat, w Wilnie był w AK, w Armii Krajowej. Przeszedł II wojnę światową, całą przeżył. Lata stalinowskie przeżył i miał odwagę przystąpić do komisji uczelnianej. Fenomenalny człowiek, wielkiej kultury, niezwykle grzeczny i tak dalej, ale też bardzo odważny, prawda? I ja był taki moment w czasie tego strajku, że mnie poniosły nerwy, bo się zupełnie nie zgadzałem z decyzją takiego troszeczkę właśnie ustąpienia. Na przykład, żeby iść rozmawiać z partyjnymi. Powiedziałem, nie, to nie jest moment. To nie jest moment teraz, żeby z nimi. Oni chcą upiec swoją pieczę, prawda? Głosujemy. No i Jurek, bo jesteśmy kolegami. Może zawsze to dziwiło moje koleżanki, że ja z ojcem z kolei, bo on wie, córki, jestem na ty. A mnie, to jest mój kumpel. To jest mój kolega. To jest mój serdeczny kolega. I tak się spotykamy, mamy bardzo przyjacielską relację. Wiek nie ma żadnego znaczenia. Żadnego. To jest kwestia klasy człowieka. Ja zresztą miałem taki zwyczaj, że przechodziłem na ty z ludźmi, gdzie po prostu uważałem, że się czuję komfortowo z nimi, są ludzie na poziomie i to nie ma znaczenia, czy jest dużo młodszy, czy dużo starszy ode mnie, bo to jest pewne otwarcie i zbliżenie relacji.
Przepraszam, to w takim razie ze studentami, jak pan miał te 28-30 lat, też pan przechodził na ty czasami?
Nie, jak byłem ich, nie jak prowadziłem z nimi zajęcia.
Tak,
nigdy. Ale potem szybko mogłem przejść. To nie miało dla mnie znaczenia.
Bo wie pan, to jest też przyczyny do takiej historii obyczajów troszkę. Czy to są zwyczaje z lat 2000, ale okazuje się, że z przełomu lat 70. 80. też można było.
Rzadkość.
Rzadkość, prawda? Ale można.
Tak, tak, rzadkość. Ale to nie, ja panu powiem, że ja też podobnie we Francji stosowałem to.
Ale też...
Podwładnych miałem i nigdy nie pozwoliłem sobie przejść na ty z podwładnym, gdzie czułem, że on może to wykorzystać, albo że po prostu będzie się zachował nie na poziomie. Czyli po prostu utrzymanie dystansu wtedy jest nawet wskazane. Koniecznie. Szczególnie jak ma pan relację typu przełożony podwładny.
Tak jest.
Ale to nie ma... Miałem dwóch podwładnych, dużo młodszych ode mnie, byliśmy wszyscy na tym. I nigdy mnie nie zawiedli. Doskonale nam się współpracowało. Miałem takie sytuacje, że nie chciałem sam być administratorem pensji i organizatorem, tylko interesowała mnie praca badawczo-rozwojowa i mówię do nich, Mathieu, Michael, dzielimy ten szyf. Ja chcę też liczyć sobie różne koncepcje, także wy wiecie, tych trzech, wy tamtych trzech i tak dalej. I nie miałem 20 ludzi, którymi musiałem zarządzać, tylko moi podwładni to robili, z którymi zresztą byliśmy kolegami na tych, więc nie było to problemu.
Czy to był wyjątek, czy reguła raczej, że pan tak się zachowywał wobec młodszych od siebie?
Nie, nie, tam przechodzenie na ty zdarzało się, ale to nie jest bardzo proste, bo pyta pan o kontekst polski czy francuski?
W tym momencie francuski.
Jeżeli chodzi o francuski kontekst, to ma pan bardzo, bardzo różne zachowania. Były nawet takie zachowania, że gość, który był na ty ze swoimi kolegami, jak został szefem działu, kazał im przejść na formę pan. Więc to jest rzadko się zdarza, nie? Ale tak było.
Tak, ale to tak. Nie pytam jakby, czy było to normalne, czy dziwne raczej, że przechodzi pan z młodszymi osobami, obojętnie czy z podwładnymi, czy ze znajomymi na ty.
Panie Mateuszu, ja panu powiem, nie mogę tego generalizować, ale ja mam taki zwyczaj, że ja się bardzo często zwracam po imieniu do ludzi. Jak ja dzwonię do Urzędu Skarbowego, jest pani Asia, mam z nią doskonałe relacje, nie mam żadnych problemów i zapytałem ją od razu na początku, jak pani ma na imię, ona powiedziała i zwracam się do niej pani Asiu i jak dzwonię, jak wiem, że w dziale rejestracji samochodów jest pani Agnieszka i one wszystkie, raz mi się zdarzyło, że i to był chyba, kurczę, Urząd chyba Ochrony Zabytków Miejskich czy coś, że facet, jak zapytałem go, jak ma na imię, powiedział Łukasz, ale mówi, proszę do mnie mówić panie taki i taki. A ja mówię do niego, to proszę do mnie mówić panie doktorze. I po prostu, ale to było na zasadzie żartu, żeby go też pokazać, może złamać. Czyli zdecydowana większość ludzi akceptuje to, chociaż na to nie wpada, chociaż czasem się zastanawia, czy podać swoje imię, ale to nie jest na zasadzie skracania dystansu, żeby coś uzyskać, tylko po prostu można bardzo wiele rzeczy spokojnie domówić, załatwić, jeżeli jesteśmy w stanie zmniejszyć ten dystans troszeczkę. Tak,
dobrze,
wróćmy do rzeczy, bo nawet zapomniałem, więc mówiliśmy o panu Jerzy Kiersnowskim, którego niezwykle szanuję i po powrocie do Polski jedna z pierwszych takich domowych kolacji to była z nim właśnie u nas w domu, bo to jest przeuroczy człowiek. Zresztą obrazy jego zdjęcia wiszą tam bardzo w sąsiednim pokoju. To jest bardzo znany człowiek, jeśli chodzi o szkło architektoniczne. Ale do rzeczy. Po prostu wyładowałem się trochę na nim i było mi strasznie głupio, bo wtedy właśnie, w tym momencie głosowania uznałem, że on nie ma prawa mięknąć, jak gdyby. I tak naprawdę to nie było powodu, ale mnie poniosło. Ale potem miałem straszne wyrzuty sumienia, dlatego, że po prostu miałem dla niego wielki szacunek za to właśnie, że z taką historią życia, z takimi przeżyciami miał odwagę bronić tych pewnych zasadniczych wartości. To oczywiście zupełnie nie zmieniło naszych relacji. To nie są rzeczy ważne, tylko mówię, podziw dla mnie, mój podziw to byli właśnie tacy ludzie, którzy to potrafili. Także rzecz ujmując, dalej jesteśmy na tym strajku. No, wybili nam to szybko z głowy. Taka jedna z najmocniejszych scen, jaką pamiętam z tego strajku, to jest moment przyjazdu wojska. Bo ludzie się po prostu bali. Myśmy się też bali. Nie będziemy się czarować. Przychodzą ludzie z automatami, pistoletami maszynowymi. No raczej nie jesteśmy przyzwyczajeni do takich rzeczy. Ale jak wszedł ten major z żołnierzem, to ten żołnierz, ja nie wiem, czy miał 1,65 m i miał kałasznikowa na plecach. Nigdy nie widziałem tak zażenowanej twarzy i tak zdołowanego człowieka, jak ten młody chłopak. On jak wszedł na uniwersytet, wiedział, że to jest uniwersytet, nie wchodzi do bandytów, nie jest na wojnie z jakimiś zbirami, wchodzi z pistoletem maszynowym do budynku, gdzie są profesorowie, gdzie są studenci, gdzie są raczej ludzie pewnego poziomu kulturalni. I było po prostu tak strasznie mi żal tego człowieka i pamiętam po rozmowach u rektora doszło do takiej dość ostrej rozmowy, jak oni potem wracali korytarzami, wszyscy ludzie wystąpili i był szpaler ludzi, wszyscy patrzyli przerażeni i ten chłopak szedł tak, żeby broń Boże nikogo nie dotknąć. Po prostu widać jego było skrępowanie na wylot. Jedna z mocniejszych scen to jest, do czego zmusił ten system takich młodych ludzi.
Zwykłych żołnierzy, prawda? Poborowych.
Tak. I widać było, że ten człowiek po prostu był załamany tym, co mu kazano robić. No ale rzecz dalej prowadząc, no mieliśmy tam momenty mocne, mogę tylko odesłać do, bo napisałem tą relację na żywo właśnie te 57 godzin, jeżeli kogoś interesują szczegóły, detale tych całych rozmów, dyskusji, szantażu, straszenia, w ogóle zaopatrzenia strajku, bo to też nie takie proste, bo proszę pamiętać, panie Mateuszu, że ja byłem potem szefem zaopatrzenia strajku na początku, więc musiałem przywieźć rzecz do jedzenia. Na szczęście były staki studenckie wcześniej i Solidarność Rolników Indywidualnych zaopatrzyła studentów. Czyli myśmy z takim Bogusiem, studentem we dwójkę, żeśmy dowozili. Tak.
Po pierwsze jest wspomniane w tym, tak. Ten, po drugie ja z nim rozmawiałem ze dwa lata temu.
Tak?
Tak.
No więc po prostu z Bogusiem żeśmy po prostu wozili te ziemniaki, kapustę i inne rzeczy przywoziliśmy. Ale pamiętam pierwszy wyjazd, Mamut, piekarnia na Sienkiewicza, wojsko stoi. Po prostu wiadomo było, że chleba już nie będzie można dostać, nie będą piekli. No. Więc to było, nie było to łatwe. Ale 57 godzin minęło, strajk rozwalony, no to co, organizujemy się i zaczynamy wydawać różne pisma, pisać ulotki. Samiśmy to robili, no, sam pamiętam, wsiadało się do tramwajów, siadało się na tych ulotkach, które trzeba było dać, zostawało kilkadziesiąt ulotek na siedzeniu, wysiadałem z tramwaju i ludzie je brali sobie po prostu z mojego siedzenia, także to tak wyglądało mniej więcej. No ale pamiętam ten milczący tramwaj, ludzie po prostu ze sobą w ogóle nie rozmawiali. To jest wsiada człowiek do tramwaju martwy. Nikt ze sobą nie rozmawia, wszyscy załamani. Nie? To jest taki widok szokujący, gdzie normalnie tramwaj to był ul, bo jechali studenci, jechali pracownicy, a tutaj po prostu cisza. Prawda, nie? Także szok straszny. No i potem zaczęła się działalność, czyli myślę, że możemy zrobić malutką przerwę, panie Mateuszu.
Proszę o przerwę.
Bo trzeba zrobić herbatę po prostu.
Dobrze, strzelamy nagrywanie. Wracamy po przerwie. Czyli tak, no jesteśmy mniej więcej w momencie, kiedy strajk się skończył i pan powiedział, zaczęliśmy się ukrywać.
Tak, to jest moment, kiedy trzeba było przeorganizować się i doszliśmy do wniosku, żeśmy stchórzyli. To znaczy, że niepotrzebnie żeśmy ten strajk zakończyli. Że naprawdę nie było powodu jeszcze.
A my to znaczy kto?
My, komitet strajkowy, ponieważ Komisja Uczelniana Solidarności, ona prowadziła strajk.
Tak.
I mówiąc my, myślę tutaj o tym komitecie strajkowym, no, który składał się przede wszystkim z członków Komisji Uczelnianej Solidarności. No i w sumie myśmy podejmowali decyzję o założeniu strajku, myśmy podejmowali decyzję o kontynuacji, prawda, tego wszystkiego. Mieliśmy oczywiście też bardzo zabawne momenty. To nie było, pamiętam, jakśmy się kładli spać pierwsza noc w klubie pracowniczym na podłodze. No trochę też było i docentów, i profesorów, no ale głównie my młodzi, to było niesamowicie zabawne, bo ta cała komisja, ja tu się śmieję, mogliśmy zginąć. Dlatego, że wszyscy leżeliśmy na podłodze, a nad nami wisiały obrazy. I te obrazy były powieszone na takich jak gdyby żyłkach i każdy z tych obrazów to był mniej więcej nad głową, byśmy spali głowami do ściany. I tak sobie myślimy, już jest noc, już nam minęło, to już popłakali się wszyscy, tego Jaruzelskiego słuchali trzy razy. Płacz był, jak on...
Mówi pan poważnie, tak?
Proszę?
Mówi pan poważnie.
Nie, absolutnie, nie mówię poważnie teraz. To, żeśmy płakali...
Przepraszam, proszę ja o jasną komunikację. Czy były łzy?
A łzy były poważne, ale ja nie mówię poważnie, bo teraz będę mówił o dowcipie. Natomiast płacz był autentyczny w momencie, jak Jaruzelski przemawiał. Ale jesteśmy już po tym dniu, gdzieśmy go parę razy słyszeli, kładziemy się na podłodze spać. Wiszą w tym klubie pracowniczym obrazy jakiejś tam malarki. Wszystkie są na żyłkach. I my wszyscy leżymy w ten sposób, że prawie że nad każdego głową jest obraz, nie? No więc jest już noc, zasypiamy, ale przyszedł humor i ktoś mówi, wiecie co, jakby teraz jakiś zomowiec wpadł i szablą przeciąłby te wszystkie obrazy, to by nas wszystkich pozabijał, bo po prostu spadły na nas. No i tak to wyglądało. Mówię to na tej zasadzie, że to nie była grupa strasznych smutasów i ludzi, tylko oprócz emocji strasznych i trudnych sytuacji, jak te łzy, jak słuchało się Jaruzelskiego, wszyscy byliśmy po prostu, kobiety płakały, załamane były. No to były takie momenty też wesołe. No ale wracamy do zakończenia tego strajku. Doszliśmy do wniosku, że to jest bez sensu. Zwołujemy spotkanie w innym budynku, po drugiej stronie gmachu głównego, jeszcze raz i mówimy, namówimy ludzi i jeszcze raz założymy strajk. Czyli była ta chęć, kurczę, no oczywiście, że tam na Politechnice byli pobici, że jedna była ofiara śmiertelna na Zaroszewce, ale mówimy, no ale patrzymy naokoło, tu ubecja, tam ubecja, tylne wyjście obstawione, już było widać, że oni po prostu są i czatują, więc postanowiliśmy po prostu, jak to mówię, zejść do podziemia. I wtedy zaczęło się pisanie. Zdążyliśmy jeszcze przed zakończeniem strajku wywieźć najważniejsze dokumenty i ukryliśmy w jednym z kościołów przy ulicy Wyszyńskiego. Tam jest taki kościół Róg Wyszyńskiego, Nowowiejskie, mniej więcej, nie pamiętam, jaka tam jest ulica.
Kościół Michała Archanioła?
Michała Archanioła.
Z tą wieżą taką wysoką.
Tak. Kościół Michała Archanioła. Tam myśmy ukryli. Ten ksiądz zresztą stamtąd chyba do nas przychodził na uczelnię w czasie strajku.
Pamięta pan nazwisko?
Nie. No, zresztą on się nie przedstawił. Także na pewno nie. Ale no, zaczęła się działalność. I tutaj już przez pewien czas byliśmy razem, jako ten komitet, aż doszło do akcji szok, prawda? Czyli aresztowania pracowników wyższych uczelni. To było tam któregoś stycznia, już nie pamiętam, 4 czy 6 stycznia.
Początek stycznia.
Tak. I no, połowę z nas zatrzymano wtedy, złapali w domach. Ja miałem piękne szczęście, ponieważ żeśmy byli umówieni u jednej z koleżanek, zresztą też na biskupinie, i pisaliśmy tam ulotki, spotkaliśmy się w takiej 5-osobowej grupie i przyszedłem do domu tuż przed godziną policyjną. Wchodzę do domu, żona już z papierosem w drzwiach mówi, masz wezwanie, byli tutaj i tak dalej. I natychmiast masz się zgłosić i tak dalej. No, ponieważ to było tuż przed godziną policyjną, myślę, kurczę, uciekam. Że przyjadą w nocy.
Tak.
I uciekłem do... do kolegi, który mieszkał w sąsiedniej bramie.
Wtedy pan mieszkał, czy państwo mieszkał?
Na Canaletta. Na Canaletta już. Dosłownie, już nie pamiętam, która to była godzina, może godzinę później, może przed północą, zajechała cywilna nyska i weszli do domu. Jeden był z karabinem maszynowym. No, po prostu... Jak się potem dowiedziałem, na szczęście nasz syn się nie obudził, 5-letni, bo to musiało być dla niego straszne. No, robili rewizję, przerzucali wszystko i łącznie z schodzeniem do piwnicy i tak dalej. Po prostu chyba 1,5 godziny to trwało. Ja siedziałem z boku i przez okno wyglądałem, jak długo to trwa i potem odjechali. No także na drugi dzień wpadłem rano. Wtedy chyba było to wezwanie. Dostałem, że mam się natychmiast zgłosić. No, szczoteczka do zębów, plecak i koniec, opuszczam dom, prawda? Więc zaczęło się wtedy ściganie i udało mi się z dwoma kolegami, dostaliśmy takie zaproszenie, zamieszkać na biskupinie na ulicy Siemieradzkiego, tutaj bardzo w pobliżu.
Dlaczego akurat tam?
Dlatego, że tam mieszkała pani Konopińska, bardzo szlachetna osoba, której ojciec był pionierem wrocławskim, był też naukowcem i to była osoba, której ja nie znałem, ale która po prostu, tak jak dzisiaj ludzie oferują pomoc Ukraińcom, tak ona natychmiast otworzyła swój dom i udostępniła nam pokoik na strychu, na poddaszu i powiedziała tak, moja mama w czasie wojny gotowała zupę codziennie dla AK, dla AL, dla GL, dla wszystkich tych, którzy potrzebowali, było garnek zupy i to, co wam mogę zapewnić, codziennie garnek zupy. No i myśmy tam ukrywali się, mieszkaliśmy. Ja miałem tylko problem taki, że nie dostałem zgody na urlop od mojego dyrektora, tego, o którym mówiłem, profesora. który powiedział, że nie udzieli mi urlopu, więc myślę, jak mnie wyrzucą dyscyplinarnie z uczelni, no to będę miał z głowy. On się chciał ze mną spotkać. No, nie byłem specjalnie zwolennikiem jego poziomu intelektualnego i sposobu prowadzenia, bo to jest ten właśnie, Bogdan, który mi powiedział tak, profesor Bogdanowicz, że nie ma dla mnie biurka, żebym sobie wsiadł gdzie chcę, nie? Tak mnie przyjął w instytucie jako dyrektor. No a teraz nie chciał mi udzielić urlopu, czyli chciał mnie po prostu wpakować, a policja, znaczy przepraszam, milicja była już w instytucie. Czyli jak mnie zastali w domu, to chcieli mnie złapać w czasie pracy, więc słusznie nie poszedłem do pracy, bo by mnie zdjęli od razu. No więc on mnie narażał, prawda? Bo ja musiałem iść, on powiedział, że chce się ze mną zobaczyć.
Zresztą jak pan o nim mówi, to co pan o nim wiedział, to nie zachęcało do tego spotkania.
No nie zachęcało do tego spotkania, ale ponieważ tak się złożyło, że się ukrywałem bardzo blisko mojego instytutu, dosłownie za rogiem na Siemiarskiego, a instytut jest tutaj po drugiej stronie, z tym, że muszę panu powiedzieć, że dokładnie pamiętałem, co studenci powiedzieli, jak zaczęła się Solidarność i ktoś tam przyjechał i pytał na portierni, czy jest profesor Bogdanowicz. To było w holu i stali studenci, jakiś student się odwrócił i mówi do tego, co przyszedł i pytał, jaki tam profesor, jaki profesor, to jest pseudonim z czasów wojny. Także tak studenci oceniali swojego profesora, no po prostu, nie? No, tak to było. No więc ja musiałem do niego pójść i po prostu, ponieważ miałem możliwość obserwacji, poszedłem w takich godzinach koło 11 i on mi powiedział w ten sposób, że powiedziała mu żona, że ja nie jestem ekstremistą. To jest absolutnie nieprawda, jego żony nigdy nie znałem, prawdopodobnie jak ci sam pracownicy nacisk na niego robili. Że mam chodzić do pracy, już nie pamiętam. Ja po prostu powiedziałem, że proszę urlop wypoczynkowy i mieszkaliśmy w tym domu. Oczywiście zostałem pozbawiony wszystkich funkcji, czyli natychmiast wyrzucono mnie z Senatu, natychmiast odebrano mi prawo prowadzenia zajęć ze studentami, pisemnie wszystko.
Pisemną decyzją.
No, władz uczelni. Tak, bo to było podpisywane przez władze uczelni. U nas był taki jakiś tam już nawet, nie wiem, bałwan z wojska, naprawdę półkretem, i on miał prawo uczestniczyć w posiedzeniach Senatu, jak się stan wojenny zaczął.
Człowiek pewnie od przysposobienia wojskowego.
Steca. Nie, to był oficer, który po prostu został nadany przez Stec, był szefem Wojskowej Rady Oceny Narodowego tutaj i on miał swoich ludzi i to był człowiek specjalnie do tego desygnowany, jakiś pułkownik. No powiem szczerze, że jak wylano na Senatu, zrobiliśmy nalot z dwoma moimi kolegami, którzy też byli senatorami, bo ja byłem senatorem młodych pracowników nauki, to znaczy wybrany przez, i żeśmy po prostu, wiedząc, kiedy jest posiedzenie Senatu, przyszliśmy na to posiedzenie Senatu i weszliśmy w czasie stanu wojennego na posiedzenie Senatu. Naprzeciwko nas siedział ten oficer, nie mógł wyjść, po prostu jego twarz nam dawała taką satysfakcję, kipiał, dusił się i nie mógł nic zrobić. Żeśmy tam odnieśli moralne zwycięstwo potężne, to znaczy po prostu żeśmy zademonstrowali to wszystko, powiedzieliśmy o wyrzucaniu nas zakazu prowadzenia zajęć. Ja zostałem pozbawiony też tak zwanej opieki nad tym domem studenckim. Wszystko mi odebrano. Bezprawie, jeśli chodzi o prowadzenie zajęć, nie ma pan prawa prowadzić zajęć ze studentami. Żadnego kontaktu z młodymi. Pierwszy punkt, nie? No więc, co tu robić, nie, z tym wszystkim? No i w sumie jak zaczęliśmy się ukrywać, tośmy się jako komisja uczelniana, żeśmy się podzielili w bardzo różne aktywności, prawda? Ja byłem bardzo blisko z Martą właśnie, Skalską z lata. I blisko RKS-u, Regionalnego Komitetu Strajkowego, ale jako taki cień troszeczkę, bo moją rolą było kontaktowanie się i trochę opieka nad Piotrem Bednarzem już świętej pamięci. Na pewno pan się zetknął z nazwiskiem, panie Mateuszu. Piotr Bednarz był członkiem ścisłego RKS-u, to znaczy Władek Frasyniuk, Pienior, Józek i Bednarz. I ja wiedziałem, gdzie on był ścigany, lisem gończym. Więc ja wiedziałem, gdzie on jest. Musiałem bardzo uważać, żeby nie ściągnąć ogona. Tak. Także ja mu często dowoziłem żarcie, a potem moja rola głównie polegała na dowożeniu go na spotkania RKS-u. No też lekko delikatne zajęcie, dlatego że no jak to wyglądało? Zamawiałem taksówkę. Taksówka podjeżdżała dwie ulice dalej od miejsca, gdzie on mieszkał. Ja po niego szedłem, przyprowadzałem go. Przyjeżdżaliśmy, pamiętam konkretnie, to było raz na Popowicach. On zostawał w taksówce. Ja szedłem na miejsce spotkania. Gdyby był kocioł, to ja wpadłem, ale jego nie łapali. Jak dojście było czyste, szedłem po niego, doprowadzałem go. RKS, nie widziałem RKS-u. Wiedziałem, że tam był Mietek z lat, mój przyjaciel, z którym potem, czyli Marty mąż.
Dochodził pan do tego mieszkania i tam się...
Tam było spotkanie RKS-u, czyli tam był...
A pan mówił, że nie widział pana.
Nie widział, bo ja po prostu tam... Ja tylko wchodziłem do mieszkania, ale nie wchodziłem do pokoju, gdzie oni siedzieli. Czyli ja też dla bezpieczeństwa nie widziałem, kto tam jest. Ale wiedziałem, o co chodzi. Często zdarzało mi się raz przesiedzieć w kuchni. Bo reguły były takie, że lepiej nie wiedzieć, nie?
Oczywiście. No,
ale... Na 99% był tam Frasyniuk, często był z lat, czasami Pinior. I wielokrotnie w ten sposób funkcjonowałem, ale moim zadaniem było dowieźć go i odwieźć go potem.
Piotra Bednarza. Czyli siedział pan i czekał nas na koniec spotkania, czy?
Tak. Siedziałem, czekałem na koniec spotkania, albo ponownie po jakimś czasie po niego wracałem. Nie? Ale mądrzej było siedzieć. Żeby czekać, żeby nie było potencjalnie większego ryzyka sprowadzenia kogoś, prawda?
Tak.
Także to zdarzało mi się, zresztą potem kiedyś mnie tak lat mówi, dlaczego nie wszedłeś i tak dalej, to nie była moja rola, a poza tym może mieliście jakieś sprawy do omówienia. Ja po prostu nie byłem w zarządzie RKS-u, ja byłem po prostu człowiekiem do zadań.
Tak.
Sam się ukrywając, bo problem polegał na tym, że to na biskupinie się skończyło, no i potem ja się ukrywałem, no przecież też nie miałem zaopatrzenia nic. Więc była cała sieć zorganizowana. Ja mieszkałem potem na ulicy Piastowskiej i tam miałem do dyspozycji mieszkanie małe, a za rogiem na Sienkiewicza u mojego chrzestnego ojca przynoszono jedzenie dla mnie. Ja po prostu raz na dzień, raz na dwa dni tam szedłem i sobie to odbierałem. No, jakieś konserwy, tak. No po prostu... też nie mógł ktoś do mnie przychodzić, bo mieszkanie było kryte. Tam zresztą tą książkę 57 godzin, tam właściwie, bo to było tuż po strajkach, tam ją kończyłem i pisałem ręcznie i pamiętam, to już była godzina policyjna, noc, i pamiętam podkute buty, które idą po schodach. No bardzo, można powiedzieć dzisiaj prozaicznie, to się tam patrz, dla mnie to był moment przerażenia. Po prostu słyszę podkute buty. No nie jest to kobieta, która w szpileczkach idzie, tylko psy myślą, no koniec, idą po mnie, na pewno ktoś sypnął. I pamiętam, tam był piec kaflowy. Wziąłem ten pamiętnik, no bo tutaj piszę szczegóły, piszą, znaczy nigdy nie używałem nazwisk, jeżeli pan rzucił okiem, tylko
tak,
imiona.
Tak,
tylko
tak,
imiona,
tak.
Nie używałem nazwisk. Otworzyłem drzwi do pieca, wziąłem zapałki do ręki, sobie myślę, jak zaczną walać do drzwi, to zaraz to spadę i cześć. No ale okazuje się, że poszedł wyżej, tupiący schodami. Także dobra jest za torem ręce. No i ta cała rzecz się toczyła, to znaczy ja tego Bednarza w kilku miejscach odwiedzałem, bardzo dużo z nim rozmawiałem, ponieważ Piotr był według mnie dużo mniej odporny psychicznie. On źle znosił bardzo ukrywanie się. To był bardzo przyzwoity człowiek, bardzo sympatyczny. Moim zdaniem nie był w stanie unieść tego. Też warunki były takie, że w jednym z mieszkań, jak do niego przychodziłem, to jego zamykano do szafy, zanim otwierano drzwi wejściowe. No więc to straszne było dla niego, bo ile razy ktoś tam zapukał czy zadzwonił, to on musiał włazić do szafy, prawda? No jak to ja wchodziłem, no to widziałem go, jak wychodzi z szafy, ale pamiętam, że chyba ten gospodarz popełnił błąd, bo mu pokazał, że jest list kończy i zdjęcie jego. I Piotr mnie pytał, czy jest podobny do tego, który jest na zdjęciu. Mhm. On tam brodę chyba zapuścił, tamten nie miał. I ja mu mówię: Piotr, jesteś tu zamknięty. On po prostu to przeżywał strasznie, nie? Że list gończy się za nim. Bardzo przyzwoity, on chyba był robotnikiem, dość prostym człowiekiem, ale niezwykle dobrze go pamiętam. Także to był taki... No miałem też taki epizod, że jeden z znanych wrocławskich profesorów, który zresztą chyba już był, chyba już skończył swoją kadencję, był sędzią w Trybunale Konstytucyjnym, mimo hasła, które miałem, nie wpuścił mnie. Jechałem do niego z ważną informacją od RKS-u i miałem do niego do domu pojechać, było hasło i odzew, wszystko było poprawne, on mnie wpuścił.
Dlaczego?
Czy się, może się bał? Mhm. Może nie był pewny? Może ten... Po prostu, mówię, taka była sytuacja.
Ale to była jednorazowa sytuacja? Czy jeździł pan później do tego sędziego?
Nie, jednorazowo. Był profesorem na uniwersytecie tutaj. Wtedy. To nie jest zarzut. Sytuacja taka...
Pokazująca
atmosferę, strach też, nie? Tak. No więc to było tak, no ale też było też fantastyczne to, że no byli tacy ludzie, którzy nam podawali bardzo mocną rękę, no bo Barbara została sama z synem naszym, który...
Żona pana, tak?
Tak. Żona moja Barbara została z synem, który miał, no urodzony był w 77 roku, 4-5 lat, nie? Między 4-5 lat. No to odbierali go z przedszkola, przyprowadzali go, pomagali, także tam była taka duża solidarność z ludźmi. No i summa summarum, doszło do tego, że miałem sytuację taką rodzinną, musiałem się zjawić w mieszkaniu. To od razu ktoś tam zakapował. Byli ludzie, którzy mieli te zadania i po prostu jak się pojawiłem w mieszkaniu, walenie do drzwi.
Czy pan przyszedł do mieszkania? I
byłem w tym mieszkaniu.
I po jakimś czasie?
Tak, jestem w mieszkaniu.
W tym samym dniu?
W przeciągu godziny może, pół godziny, nie wiem. Po prostu walenie do drzwi. Wysoki parter, sobie skoczę przez balkon, nie? No, nie było szans w ogóle. Się potem okazało, że pod balkonem stał taki, jak ja to nazywam, egzemplarz sportowy, czyli ubek w Adidasach, ubrany na sportowo, dobrze biegający pewnie, nie? Także on tam już, wiedzieli, że gdybym chciał, zresztą postawili samochód z tyłu domu, obok mojego samochodu, ja też z tyłu postawiłem, także myśleli podobnie, też ukryli auto. No i summa summarum, no cóż, to deska do zębów i jedziemy, prawda? No i tutaj już się mniej wesoło zaczęło, bo zawieźli mnie na ulicę Klęczkowską.
Od razu do aresztu to
więzienia. Od razu tak, do aresztu śledczego i tam otworzyły się te wielkie pancerne wrota, wjechaliśmy na ten dziedziniec. No najgorsze skojarzenia, bo wiemy, co się działo w czasach stalinowskich.
W 50-tych latach, tak.
Tak, co mordowano, tam, że wykonywano wyroki śmierci.
Tak jest.
Wiadomo też, jaka historia jest tego budynku jeszcze z czasów niemieckich, prawda? Także to było tak, że mnie najpierw zaprowadzono na chyba drugie piętro i tam mnie wsadzili do takiego małego pokoju i siedziało dwóch tych, co mnie eskortowali, oni byli po cywilnemu, przy mnie, włączyli telewizor, akurat nie był dziennik, to była godzina wieczorna. Ja miałem książkę, zacząłem tą książkę czytać, nie byłem w stanie, po prostu nie byłem w stanie zrozumieć, co czytam. Byłem po prostu totalnie, widziałem litery, nie mogłem w ogóle, nie wiem, co to była za książka, co ja czytałem. Po prostu niesamowite wrażenie jakiejś takiej amnezji totalnej. No, tam dziennik leci, jeden z nich oczywiście zaczął burczeć, co nie podoba się dziennik, no tacy zaczepni bardzo byli, nie? No i potem mnie wprowadzono do potężnego gabinetu. Taki gówniarz, taki naprawdę gówniarz, on był chyba wicedyrektorem UB wtedy, ubrany elegancko w garniturek, taki widać pan z innego świata, który mówi do mnie: otwieraj torbę, co tam masz? To tak jak do gnoja, no mówił do mnie po prostu, wstrętny typ. No i to trwało.
Również, czyli w pana wieku albo nawet młodszy.
Znaczy on był może nawet trochę starszy parę lat, ale mówię w tym sensie gówniarz jako jego również zachowanie, takiego gówniarza, to człowieka bezczelny, wstrętny typ taki. I przede wszystkim odzywający się do mnie po chamsku. Oni doskonale wiedzieli, że jestem z uczelni, że z nikim się nie tłukłem, a nie ten. No i potem już mnie ci dwaj mnie sprowadzili na dół. Były takie dość mocne, pancerne drzwi. Oni w te drzwi walili. Drzwi się otworzyły. I widzę, leci na mnie facet, który ma po prostu podkoszulek biały, takie tutaj na makaronach. Potem ma ten takie wojskowe takie panterki, spodnie do półłydki ze sznurówkami, które tu dyndają. Gołe nogi i laczki takie filcowe na tym. Leci czerwona morda, niesamowicie niedobre oczy i bierze zamach pięścią, chcąc mnie prosto w nos strzelić. I ci dwaj tylko krzyknęli: nie bij go, nie bij, to solidarność. No więc mówię, byłem mojemu związkowi niezwykle wdzięczny wtedy, że mnie uratowało to przed złamaniem nosa, ponieważ tak sobie pomyślałem, no jak oni tu wszystkich tak witają, no fajnie to wygląda, nie, że facet na zasadzie dania w mordę sprowadza gościa od razu do parteru. No i tam, no oczywiście rewizja, wszystko mi odebrali i wsadzili mnie do pojedynczej celi przejściowej. Po prostu wsadzili mnie do celi. Nie ma wyłącznika światła, ciemno. Jest klop.
Wiatro?
Dziura, proszę, nie, to jest sedes. Taki niekompletny sedes. Dziura w ścianie i po prostu spłukuje się woda na zasadzie wsadzania palca w tą dziurę i tam jest taki
przycisk.
I na przycisku pisało Drücken. Tak, no myślę, czas gestapo stają w oczach od razu, nie? No więc wie pan, ma pan skojarzenia? Pan się śmieje, to nie było nic do śmiechu, to jest po prostu ma pan całą gamę od II wojny światowej poprzez 50. lata. Nie może pan, nie ma wyłącznika, nie mogę włączyć światła, nie ma nigdzie wyłącznika światła. Ma pan tylko blendę na oknie, którą można tylko patrzeć do góry, nie może pan w dół spojrzeć. No, pierwszy raz w życiu byłem zamknięty sam w takiej celi. Nie wiedziałem, jak długo, nic nie powiedzieć. No ale gdzieś tak po pół godzinie mnie po prostu zabrali. No i tam na pierwsze piętro prowadzą mnie do celi. Otwierają drzwi. Ciemno w celi. To był wieczór, już się późno zrobiło. I widzę, tam były cztery prycze i na dwóch pryczach leżeli więźniowie. I ja mówię: dobry wieczór. I ze środka słyszę: o kurwa, znowu solidarność. No to mówię, to jak wy się tu witacie? Dobry wieczór. Było dla nich znakiem, że to nie jest żaden kryminalista, nie wierzy, tylko solidarność. Nie? No więc to oczywiście świetne te...
A co pan poczuł wtedy? Zeszło z pana powietrze trochę?
Poczułem sympatię do nich. Po prostu to znaczy nie wie pan, gdzie pana prowadzą. Różnie to bywało. Wsadzali pana do ludzi, którzy panu mogli dać w mordę też, nie?
Zamiast.
Tak, po prostu i takie mieli zadania też, nie? Zresztą jeden z nich miał pewne zadanie, zaraz powiem jakie. Ale sam fakt, takie odezwanie po prostu dla mnie to był objaw sympatii.
Tak.
Bardzo fajne, nie? No, trochę w jakimś sensie zamykał się pewien rozdział, to znaczy już przestałem się ukrywać, przestałem się ganiać, więc w tym momencie no trudno powiedzieć, że ma pan pewną ulgę, ale ma pan pewną jasność sytuacji, to znaczy nic już, ja nie mogę na nic, nie mogę się ukrywać, nie mogę na nic wpłynąć. Ale są też bardzo przykre momenty, wie pan, bo mi się to nigdy nie zdarzało, ale no potwornie mnie brzuch bolał. To znaczy ja jestem żołądkowcem, to znaczy w silnych stanach napięcia mam po prostu silne bóle bardzo żołądka. No i prozaiczna rzecz, musiałem skorzystać z toalety. Oni leżą, jak w teatrze, patrzą na wszystko, co się rusza. Tutaj jest, prawda, sedes odkryty. Ja nie jestem w stanie się przemóc. Nie jestem w stanie po prostu się przemóc. Nie ma nawet koca, nie ma nic. Po prostu pamiętam to jako dodatkowy ból, bo myślę, no nie mogę, kurczę. No ale w pewnym momencie pan już nie ma wyjścia, prawda? Więc to są bardzo przykre momenty. To są rzeczy poniżające po prostu. I tak to wyglądało tam w tych warunkach, nie? No ale, że tak powiem, widać było na drugi dzień, bo jakoś szybko dość zasnąłem, byłem tym wszystkim bardzo zmordowany i rano się zbudziłem. No i wtedy tak dokładnie zobaczyłem, że jeden z tych więźniów to jest taki prawdziwy, wytatuowany, bez zębów. I on bez przerwy gadał do mnie. On miał listę tych dobrych, tych złych. I prosił, żebym mu powiedział, którzy są lepsi, którzy są gorsi.
Ale z Solidarności, czy w ogóle?
To była lista czerwonych, prawda? Komunistów.
Tak.
A z drugiej strony byli ci Solidarności. I jego zadaniem było po prostu wyciągnąć ode mnie jak najwięcej informacji. Ale ja się w pewnym momencie zorientowałem, że coś tu brzydko pachnie. Że to nie jest jego interes, tylko że on
ma zadanie.
Ma zadanie.
Przepraszam, ale to byli te nazwiska to byli ludzie z Wrocławia, z polityki ogólnopolskiej, czy...
To nie ma, oni nie mieli nic wspólnego z Solidarnością. To był więzień wytatuowany bez zębów.
Tak, ale mówi pan, że on miał listę i pytał pana o konkretne osoby, tak?
A, na liście?
Tak.
No to było wszystko. To był pretekst do ciągnięcia rozmowy i nie wiem czego on się mógł dowiedzieć, no, że na pewno nie, po prostu
jakby pytał pana, co sądzisz o Frasyniuku, tak? Na tej zasadzie?
No, nie ma pan napisane tam, powiedzmy, z jednej strony ten, z drugiej strony tamten. I ja nie wiem, którego mam wybrać i dlaczego. To znaczy, ten facet, znaczy to było naiwne, panie Mateuszu, nie przywiązuje do tego dzisiaj żadnej wagi, bo widać było, że on miał spełnić pełne zadanie, do którego nie był zdolny zrobić. To był prymitywny człowiek.
Dostał listę jednych i drugich,
żeby mógł coś zacząć gadać, ale to pan widzi po paru zdaniach, że to nie o to chodzi, że on chciałby się dowiedzieć, czy być za Jaruzelskim, czy być za Frasyniukiem, tylko po prostu, że on ma zadanie do wypełnienia. Ten drugi był inteligentny i zacząłem z nim rozmawiać i mówię, no ale co tu robisz, nie? Za co tu siedzisz? Bo podobnym młody człowiek był, może starszy ode mnie. A on mówi, wiesz, ja mam problemy z koncentracją w pracy, on mówi. Ja mówię, to co robisz? Mówi, jestem złodziejem. Wie pan, wiesz co, mówi, pół dnia strachu i rok żyję. Obrabiam willę na Krzykach, głównie biskupin i tak dalej. Fajny chłopak był. To on powiedział, o kurwa, znowu Solidarność. Okazało się, że jego adwokatem jest mój kolega ze szkoły, niejaki Janusz Ziemba, który po prostu ze mną grał w reprezentacji szkoły w siatkówkę, więc powiedziałem mu, żeby go serdecznie pozdrowił ode mnie. Więc rozmowa była urocza, można powiedzieć.
Tak jest.
Taka rozluźniona. No i ten. I ponieważ czekało mnie przesłuchanie, więc więźniowie zrobili mi herbatkę więzienną. To jest pół paczki ulunga, była kiedyś taka herbata, wsypana do szklanki. Jak ja to wypiłem, to serce mi chodziło, 180 chyba na minutę. No i otwierają się drzwi, te ciężkie metalowe drzwi i strażnik tego wytatuowanego, bezzębnego woła, nie? On wyszedł, a ten złodziej mówi do mnie, on teraz poszedł i powie, co od ciebie wyciągnął, a następny będziesz ty. No i rzeczywiście po jego powrocie, niedługo to trwało, ja mam iść. No i idę. Prowadzą mnie do takiego małego biureczka, prawda? To są takie pomieszczenia, które ja już kiedyś poznałem, ponieważ tu muszę zrobić dygresję, bo to trochę, że tak powiem, ułoży sprawę. W Sanoku, w Stomilu Sanockim pracował mój teść, mojej żony. Ojciec tam pracował przez bardzo wiele lat. I on również, chociaż był samoukiem, doskonale nauczył się angielskiego i był tłumaczem, jak przyjeżdżały delegacje z zagranicy. I była taka bardzo wielka firma Gates Europa z siedzibą w Belgii, która to firma miała współpracę ze Stomilem Sanockim. I tam przyjeżdżał jeden z dyrektorów z Belgii, pan Roosevelt się nazywał. Ale Belg.
Belg?
Belg, tak. I pan Roosevelt po prostu przyjeżdżał do Sanocka i było, tak się złożyło, że myśmy jako prezent ślubny dostali od babci mojej żony przepiękny serwis ćmielowski, potężny, ciężki. Myśmy nie byli w stanie, nie mieliśmy możliwości przewiezienia go do Wrocławia, ale ten pan Roosevelt za parę dni miał jechać przez Wrocław, bo wracał samochodem i poprosiliśmy go, powiedzmy, nie ma problemu, ja go wezmę. I on się zatrzymał w Nowotelu tutaj, na ulicy chyba Ślężnej.
Chyba tak.
Ja tam pojechałem do tego Nowotelu odebrać ten serwis i w recepcji te panie poprosiły o dowód osobisty. Bo takie były wtedy zwyczaje, że nawet odwiedzający musiał się wylegitymować. I one po prostu spisały wszystkie moje dane. Ja chwileczkę z nim porozmawiałem, wypiliśmy kawę, pożegnałem się. Sprawy nie było. W momencie, jak zostałem wybrany szefem Solidarności Mechanizacji Rolnictwa...
Kontakty z obcym wywiadem.
Albo wtedy, jak mnie wybrano do komisji uczelnianej, no to wtedy było początki. Dostałem wezwanie na UB. No i tam oczywiście, nie wiem, czy pan, panie Mateuszu, korzystał kiedyś z usług tego serwisu. Służby Bezpieczeństwa pewnie pan nie poznał.
Nie.
Niezwykle przyjemne miejsce. Wszystkie drzwi takie same, numerów nie ma, nie wie pan, gdzie pan jest. Wprowadzają pana tam, a tam siedzi taki duduś za biurkiem.
Mówi pan o podwalu, tak?
Tak, to znaczy Służba Bezpieczeństwa, tam gdzie ja byłem, ona miała okno na fosę. Czyli tam, gdzie jest w tej chwili Narodowe Forum, no troszeczkę bliżej, czy Narodowe Forum Muzyki na tamten plac, nie?
A tak. Myślałem, że tak. Myślałem, że podwale... O, dobra.
To jest też. To znaczy, tam ma pan te wielkie czerwone gmachy. Dalej jest sąd, jadąc od strony PDT-u dawnego, czyli od strony Renomy. A wcześniej ma pan budynki, gdzie była Służba Bezpieczeństwa. W głębi, z drugiej strony areszt śledczy, tam, gdzie mnie przetrzymywano. No, ale tam jest tak, że pan dokładnie, jak pan wejdzie do budynku, to pan drugi raz tam nie trafi już, bo tam, jak mówię, nie ma numeracji, nie ma drzwi. W każdym razie przyszedłem tam. No i ten facet mówi, proszę pana, pan ma kontakty ze szpiegiem. To jest ten i ten pan Roosevelt. Prowadziłem przeciwko niemu sprawę. To jest człowiek, który wielokrotnie tu bywał. Pan się z nim spotykał. No mi od razu przyszedł do głowy ten Nowotel i te panie w recepcji, bo panie w recepcji miały zadanie po prostu przekazywać Służbie Bezpieczeństwa, kto się pojawia.
Czyli
i on się przedstawił jako oficer kontrwywiadu. To stary numer. Służba Bezpieczeństwa zawsze chciała być czymś lepszym, więc on nie był zwykłym ubolem, tylko on był oficerem kontrwywiadu. No, serce rośnie naprawdę. No, ale zrobił protokół, no, pogroził mi palcem, to znaczy po prostu dali mi do zrozumienia, żebym się przestał w to bawić. I to było dość szybko, bo to była jesień 80 roku. Konstruowaliśmy to.
Kiedy było, przepraszam, to spotkanie w Nowotelu z belgijskim szpiegiem?
To mógł być rok 77 lub 78. Dwa lata wcześniej. Nigdy nic nie było. Oni po prostu na wszystkich nas coś tam mieli. To znaczy po prostu okej, Jara w komisji, no trach jest, bum, no to go wzywamy. No i po prostu wybij se pan z głowy te amory z Solidarnością, bo mamy tu pana na liście i w razie czego oskarżymy pana, że pan działa jako szpieg. Nie?
Tak.
No więc ja sobie to od razu skojarzyłem, ten Nowotel od razu mi przyszedł do głowy. On mnie niejako zmusił do podpisania, że zachowam tajemnicę, prawda? Bo najważniejszą rzeczą dla nich było to, żeby nie rozgłaszać, żeby nie odpowiadać. To jest tajemnica. Dlaczego? Bo jak pan rozgłosi, no to mogą pana wtedy łapać, że pan podpisał, że pan... No tak. No w każdym razie takie małe światełko pomarańczowe się zapaliło. Ale wracamy do tego więzienia, więc jest ten dzień i był ten kryminalista przede mną. Co miał powiedzieć, to powiedział. Podejrzewam, że to w ogóle nie miało najmniejszego znaczenia, ale jakieś tam mają swoje procedury. I wprowadzają mnie do małego pokoiku. Tam już tylko biurko, nic nie ma. Taki typowo policyjny gabinecik, prawda?
Puste ściany?
No, książek takich nie było, jak tutaj, wie pan. Tam. Obrazów też nie widziałem. Może doniczka jakaś jedna, ale tak naprawdę szafa. Mhm. Zwykle to były takie szafy metalowe, biurko. No i tam podejrzewam przycisk pod biurkiem, bo zwykle oni to nagrywali, tą rozmowę, więc jak wszedłem, to uważałem tylko, że facet chyba tam coś przycisnął, ale to nieważne. Kto siedzi za biurkiem? Za biurkiem siedzi pan kapitan Muńko. Kapitan Muńko był opiekunem Akademii Rolniczej z ramienia Służby Bezpieczeństwa. Tak się złożyło, że o panu kapitanie Muńko ja wiedziałem wszystko. Dlatego, że mój ojciec był od lat i wtedy również profesorem na Wydziale Weterynarii. I Muńko był znany z tego, że po pierwszym albo drugim roku studiów w czasie praktyki weterynaryjnej w lecznicy jakiejś tam gdzieś powiatowej ukradł wszystkie narzędzia chirurgiczne i je sprzedał. I teraz pan Muńko miał dwie możliwości. Pójść na współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa i darujemy wszystkie winy, albo wylecieć z uczelni. I pan Muńko wybrał ten wariant, jak się pan domyśla, panie Mateuszu, współpracy. I pan Muńko był wybitnym studentem, to znaczy co chwilę były telefony ze Służby Bezpieczeństwa do profesorów, które nakazywały, żeby mu zaliczać, zdawać egzaminy i tak dalej. I był taki niezwykle zacny profesor, podejrzewam też ze Lwowa, już w świętej pamięci, profesor Lipanowicz, no, kultura najwyższa. Ten człowiek...
Znał go pan.
Oczywiście, to był ojca kolega. To był wybitnie inteligentny, niezwykle kulturalny, z manierami profesor, taki prawdziwy profesor. I on dostawał telefony ze Służby Bezpieczeństwa, na przykład, że pan Muńko ma u niego zdać. Bał pan Muńko jak cholera. I on po prostu tak całe studia robił, że Służba Bezpieczeństwa dzwoniła po profesorach i wymuszała od nich zaliczenie.
Profesor Lipanowicz to panu opowiadał, tak?
To opowiadał mojemu ojcu. Mnie nie. I ojciec mi to po prostu opowiedział. Także to znam absolutnie, to jest pewnik. I teraz on skończył te studia i został nominowany, no znał uczelnię, nie? Wybitnie studiował, znał profesorów. Został nominowany opiekunem uczelni. I on przygotowywał listy nasze do aresztowań. On po prostu był człowiekiem, który powodował, że nas ścigano. On po prostu wyrządził uczelni olbrzymie szkody. Olbrzymie szkody. I jeszcze go nie bałem po prostu, bo za dużo o nim wiedziałem. I on zaczął ze mną rozmowę w sposób taki: i co pan tu robi? Do mnie mówi. No, chciał się pan ukrywać, tak? A ja mówię do niego: proszę pana, ja pana pytam, co ja tutaj robię? Może pan mi na to odpowiedzieć? Nie było rozmowy. Szybko się skończyło. Ja mówię, o panu wszystko wiem. Powiedziałem mu to. Pęk. Po prostu nie było rozmowy. Odesłał mnie z powrotem do tego. Bo on wiedział, kim jest mój ojciec. I wiedział, że ja mogę wiedzieć, że on po prostu zwykłym złodziejem był, że ukradł narzędzia. On to wiedział. A ja mu to po prostu wprost powiedziałem. Powiedziałem, ja o panu wszystko wiem. Także niedługo trwało, wsadzili mnie do puszki i wywozili. Nie wiedzieliśmy, w którą stronę jedziemy. Nie? To był ten numer, że nie wiedzieliśmy, gdzie jedziemy. Tylko jadąc ulicą Opolską, bo poznałem, że to jest Opolska, napisaliśmy kartkę, imię, nazwisko i dokąd prawdopodobnie jedziemy i wyrzuciliśmy na ulicę. Że jeżeli ktoś znajdzie, żeby ewentualnie przekazać. Nie? No jechaliśmy, co nas bardzo zaskoczyło, zatrzymał się samochód w Strzelcach Opolskich, tam było ciężkie więzienie. Myśmy się, kurczę, pieczone, niewesoło. Ale z nami jechał jakiś kryminalista, oni go tylko zostawiali, ponieważ ta buda miała kilka przedziałów i po prostu takie same blendy były jak na oknach, to znaczy nie bardzo było nic nie było widać przez to okno. No i w sumie nas przywieźli, mnie przywieźli do Nysy. No i teraz też tutaj taki moment. Nysa, zakład karny dla nieletnich. Ale były bardzo różne miejsca pobytu, bo to się pięknie nazywa internowanie. Okej. Można było być internowanym w Arłamowie, jak na przykład Lech Wałęsa, prawda? Piękny ośrodek, tragedii nie ma. Było jeszcze inni, których helikopterami zagrożono w inne miejsca, ale im dalej w dół, tym gorzej. Po prostu ja siedziałem w zakładzie karnym, prawda? Gdzie byli klawisze, kraty, drzwi metalowe, to nie był żaden pensjonat, prawda? Więc z rygorem raczej więziennym, z wyżywieniem więziennym, nie do jedzenia. Jak ogórkową stawiano na korytarzu, to pan uciekał, bo można było po prostu nos zatykać. Śmierdziało zgniłymi ogórkami, prawda? Także to jedzenie nie zawsze było takie, że się je chciało jeść. No myśmy dostawali paczki, mieliśmy co niedzielę, przeważnie co niedzielę widzenia, bo to tam różnie bywało. Myśmy się organizowali, prawda? Robiliśmy tam różne historie, żeby po prostu, nawet czasem takie demonstracje jak palenie w oknach świeczek na 13 każdego miesiąca. No, ja brałem udział w głodówce 14-dniowej, 10 kilo do tyłu, jak to mówią.
Przez dwa tygodnie pan nie jadł, czy to była na zmiany?
Tylko i wyłącznie płyn. Prawie dwa tygodnie w ogóle bez jedzenia. Fenomenalne doświadczenie, mogę powiedzieć, bo po trzech dniach już się nie czuję głodu. Soki przestają się chyba wydzielać, bo po prostu najgorzej to były te pierwsze dni, a potem jakieś fenomenalne oczyszczenie mózgu, bo po prostu nie ma tych toksyn. No, był lekarz, wśród nas internowanych był lekarz, który pilnował, żebyśmy nie mieli problemu z płynami, bo to jest bardzo groźne, jak jest ponoć. Nie wiem. W każdym razie, tak z perspektywy patrząc, można było się domyślić, że to niewiele da i nikogo to nie wzruszy, no ale...
A o co była głodówka?
Tam chodziło o... No oczywiście chodziło o respektowanie jakichś tam postulatów solidarnościowych, które były odrzucane. Tu w tej książeczce Dać świadectwo prawdzie, w tej drugiej książce, tam jest wyraźne powołanie się. Ja to... Znaczy mógłbym teraz znaleźć, no, ale chyba nie ma sensu w tej chwili szukać, prawda? Chodziło o spełnienie pewnych postulatów. Możemy do tego wrócić, panie Mateuszu, jeżeli to jest interesujące, ale generalnie ona zawsze była o to samo.
Czyli?
O wolność, no. Tak, bo to wszystko przecież chodziło o to tylko, nie? Żeby po prostu nam dali wreszcie święty spokój i nas wszystkich pozwalniali, prawda? Bo tam były takie sytuacje, że był taki klawisz, nazywaliśmy go cowboy. I ten klawisz no był bardzo pozytywnie nastawiony do nas wszystkich. Nie ukrywał tego. Bardzo, bardzo pozytywnie. Nam pozwalano czasem wyjść na tak zwany spacernik i poodbijać w siatkówkę. No i on zawsze do mnie wołał: najlepszy siatkarz wśród więźniów. Bo ja byłem grałem regularnie w siatkówkę. On po prostu po 10 latach służby pieprznął wszystkimi kluczami, a miał taki potężny pęk o ziemię i powiedział: nie będę pilnował wolnych ludzi, i po prostu odszedł z pracy więziennej. Niesamowity człowiek, nie? Po prostu był jego zawód, z tego żył. Nie? Taka odwaga cywilna. I tak.
Wie pan, jak się nazywał?
Nie, cowboy. Tylko tyle mogę powiedzieć, i każdy internowany wie, o kogo chodzi, bo myśmy nie znali jego
personaliów.
Nie, myśmy tylko wiedzieli, że jeden się nazywa cowboy, drugiego nazywaliśmy świnka. Bo świnka na przykład doniósł na Lothara Herbsta, który pisał swoje wiersze właśnie w Nysie. I to spowodowało spore problemy dla Lothara Herbsta. Z tym się wiąże zresztą inna historia, bo tenże świnka, którego nazwano świnka po historii z Lotharem Herbstem, który był zwolniony zanim ja przyjechałem do Nysy, bo ja przyjechałem pod koniec kwietnia, tak udało mi się trochę, że tak powiem, lawirować.
Czyli Lothar Herbst był zwolniony.
On był wcześniej zwolniony, tak.
To jest historia, bo do pana dotarła.
Oczywiście, ona była bardzo znana i wiedzieliśmy, że ten, dlatego się nazywa świnka, właśnie, że to zrobił. To znaczy, to był pseudonim, który został. Do nas przyjeżdżała Zosia Pruszyńska, już świętej pamięci, znany bardzo dermatolog wrocławski. Ona reprezentowała kurię wrocławską i przyjeżdżała pomagać, jako dermatolog sprawdzać, ale ona nam dużo informacji przekazywała, a my jej. Ja się dowiedziałem, że córka, dziecko tej świnki, czyli tego klawisza, jest poważnie chore i nie ma lekarstw. I udało mi się przez tą Zosię Pruszyńską załatwić te lekarstwa dla niego. I mimo, że on był świnka, że wszyscy, ja mu te lekarstwa przekazałem. To dziecko wyzdrowiało.
Bo arcybiskupi komitet charytatywny miał dostęp do zachodnich lekarzy.
No, Zosia po prostu była w stanie to załatwić. Nie wiem nawet skąd i jak. W każdym razie była w stanie. Dobrze. Dziecko wyzdrowiało. Jest godzina, nie wiem, 22:30. Ja w celi nas było 8. Też niełatwe to jest. 8 osób w zamkniętym terenie, to można powiedzieć, bardzo to prowadzi do
konfliktów.
No, czasem napięć takich. Ale to było wszystko w miarę ok. Jest 22:30 albo 23:00. Pukanie do celi. Kto może pukać do celi o 22:30? Wejdź, nie? Kto wchodzi? Świnka, klawisz. Biały ser, piwo, nie wiem, czy nie papierosy. On przyszedł podziękować. Więc ja skorzystałem z okazji. I mu powiedziałem, dlaczego świnka go nazywają i dlaczego takie rzeczy robi, nie? I mu było bardzo głupio. No, bo on wykonał swój obowiązek, ten, nie? Ale i postanowił się zrewanżować. Zrewanżował się w sposób, który mi przysporzył wiele kłopotów, dlatego, że poprzez tak zwanego kalifaktora. Kalifaktor to był więzień, który już był na końcu swojej odsiadki i bardzo często sprzątał korytarz i tak dalej, był taki bardziej luźny.
Porządkowy.
Tak.
Roznosił jedzenie czasem, tak? Takie rzeczy.
No. Tak, był przy wydawaniu posiłków, bo tam nikt nie roznosił, ale kotły były na korytarzu i tam się podchodziło z miską i tak. I ten kalifaktor poprzez informację, którą dostał od świnki, powiedział mi, było to dzień przed demonstracją, którą myśmy przygotowywali. Przygotowaliśmy zawsze różne demonstracje, różne akcje, które miały zaskoczyć komendanta więzienia, ale żeby sprawa nie została zakapowana, to informacje, co będziemy robili, jak mamy robić, jak się przygotować, były za 5:10 przekazywane. Tuż przed zamknięciem cel na noc.
Dnia poprzedniego, jak miał...
Dnia poprzedniego, o 22:00 zamykano cele i ta informacja, co mamy robić, była tuż przed 22:00, żeby właśnie nie wyciekła do... I tegoż właśnie dnia ja dostaję informację
od kalifaktora,
który mi mówi, że poprzedniego wieczoru o godzinie tam którejś po 10:00 w każdym razie z celi numer 5 wyszedł ten i ten więzień do gabinetu lekarskiego na górę. Do gabinetu lekarskiego przyjechał facet ze Służby Bezpieczeństwa z Wrocławia i on jemu najprawdopodobniej przekazywał, jaka akcja będzie następnego dnia. Tylko problem był taki, że tylko ja to wiedziałem. Nikt inny tego nie wiedział. Czyli dostałem prezent. No to trzeba było coś z tym zrobić. Jakbym powiedział wszystkim kolegom, no to nie wiem, czy on by żywy wyszedł. Prawda?
Tamten więzień, co zakapował.
Ten więzień, co zakapował, bo po prostu no, zostałby pobity.
To był kryminalny? Czy...
To był Solidarność.
Solidarność.
Tak. Tu trzeba być bardzo ostrożnym, bo jakbyśmy zrobili przegląd tego naszego korytarza, to zaraz wrócimy do tego, kto tam mieszkał i tak normalnie on był Solidarność, tylko że myśmy cały czas byli pod naciskiem Służby Bezpieczeństwa, która bez przerwy tam przyjeżdżała i chciała z nami prowadzić rozmowy, no i jedni podpisywali, inni nie i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie ja wziąłem to na siebie i jak były godziny tak zwanego spaceru po korytarzu, poszedłem za nim i korytarz miał takie załamanie, jak doszliśmy do rogu, to do niego podszedłem i powiedziałem, wszystko wiem, ty kapusiu Kurewski. Wiem, że ty byłeś, wiem, że byłeś tam na górze i że doniosłeś. Godzina nie minęła, go zwolniono z więzienia i wyprowadzono go tylnym wyjściem. Proste.
To był dzień, w którym mieliście tą akcję było... przeprowadzić, czy jak?
Nie, to było dzień albo dwa nawet później, bo musiałem poczekać na odpowiedni moment. To znaczy akcja się odbyła, on to swoje jak gdyby przekazał, ale to jak gdyby, panie Mateuszu, nie ma znaczenia. Po prostu poczekałem na stosowny moment. Proszę pamiętać, że cele były zamykane. Potem były już otwierane coraz bardziej. I to był moment, kiedy żeśmy spacerowali po korytarzu, więc ja musiałem go dorwać. Jak mówię, nie chciałem tego upublicznić, bo bałem się, że po prostu no, rozwalą go. No. Bo, proszę bardzo.
Czy ja dobrze zrozumiałem? Kolejność zdarzeń. Dzień X to jest powiedzmy dzień
waszy. 13 rocznica, tak?
Tak, 13, tak?
12 dzień wcześniej.
12 dzień wcześniej jest informacja, co należy zrobić z 13. Tak. Więzień jest wyprowadzony do gabinetu lekarskiego.
Tak.
13 akcja się odbywa, a pan 14 lub 15 powiedzmy.
Nie, bo kalifaktor, niego... kalifaktor mi to też powiedział, nie powiedział mi do tego samego momentu, prawda? On to właśnie. Być może było to 13 albo 14, prawda?
Ale już po akcji, tak?
Tak, 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 tak. No bo to.
Wie pan... Generalnie akcja się odbyła, tylko chodzi o to, że. Komendant więzienia miał o niej informację jednak wcześniej, tak?
Najprawdopodobniej miał informację wcześniej. Te akcje, one no to były zapalane wszystkie świeczki na przykład w oknach, tego typu akcje albo coś tam.
To pan pamięta dokładnie, co to było?
Często było tak, że na przykład paliliśmy świeczki w oknach.
Ale w tym konkretnym przypadku, jakby czy pan pamięta, co to było?
Nie, no konkretnie nie mogę panu powiedzieć, okay. Panie Mateuszu, bo były różne akcje. Na przykład raz w Grodkowie mieliśmy taką akcję, żeśmy po prostu rozwalali wszystkie zamki w każdych drzwiach. A proszę pamiętać, że to są potężne, stalowe, ciężkie drzwi.
Jak to robiliście?
I jak myśmy to robili? Zdobyliśmy, dorobiliśmy klucz do cel. Też niełatwe. Ale ten klucz chyba był uniwersalny. I błyskawiczna akcja. Otwieramy języki wszystkich zamków przy otwartych drzwiach i na 3-4 z potężnym hukiem wszyscy walą drzwiami z otwartym zamkiem. I tak trzy razy wang, 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 zanim ci klawisze przylecieli, to już połowa zamków była
wypaczona.
Więc to też była akcja. Były akcje w Grodkowie, facet więzień wszedł na komin, wywiesił flagę. Więc wie pan, były one różne, nie? I tutaj jak gdyby nie ma znaczenia, jaka to była akcja. W tym wszystkim ma znaczenie to, że on został zidentyfikowany, tak. I że służba więzienna go wydała. Nie? I teraz, że jak ja mu to powiedziałem, to on po godzinie już nie był na terenie. I nie wyprowadzali go normalnym wyjściem, gdzie ludzie akurat nie byli na spacerniku.
Tylko po cichu.
Tyłem po cichu.
A przepraszam, skąd pan wie, że go zaraz bardzo, tak bardzo szybko...
Zniknął.
Zniknął.
Godzina, nie było go. Koniec, nie ma gościa. Nie? No co, on dostał akurat niezwolnienie w tym dniu? Nie, po prostu służba więzienna przestraszyła się, że może być samosąd. Nie? No.
A kto to był?
Wie pan, co ja nawet nie pamiętam jego nazwiska.
A wie pan, czy on był z zakładu, robotnik, naukowiec?
Powiem panu tak, że... tam byli tak różni ludzie. Na naszym, tam były dwa piętra, mniej więcej 200 osób, po 100 na piętrze, nie?
Bo był wydzielony dwa piętra dla politycznych, reszta byli?
Czy... Nie, w ogóle nie widziałem tam małoletnich wtedy, w ogóle. Także to, te oba piętra były zajęte przez solidarnościowców, ale ostrożnie, żeby pan miał pełny obraz. Pewnego dnia, może to był maj, już nie pamiętam, przyjeżdża 15 potwornych kryminalistów na nasz oddział. Na nasz oddział, nie inny. Tatuaże, bez zębów. Jeden Wiesiek miał kulę w nodze jeszcze, postrzelony przez milicję. Nie? Przywódcy takich bandytów, hersztów ze Świdnicy, z Wałbrzycha, z Kłodzka. Wszystkich ich przywieziono do nas, żeby im zrobić tak zwaną historię. To znaczy, oni stali się internowanymi. Mhm. Tak? Oni mieli prawo dostać paszport, żeby wyjechać za granicę. Czyli tych 15 zawodników, wyglądających potwornie i z przeszłością kryminalną potworną, państwo nasze, niech pan zobaczy, jakie skurwysyny, powiem do kamery, chciało po prostu pokazać na Zachodzie, co to są za ludzie Solidarności. Zobaczcie, to są ci internowani, prawda? Ja miałem trochę szczęście, nie wiem, może przez to, że dużo gadam. Miałem takie szczęście, że w mojej celi, która była najbliżej tej części, gdzie byli ci recydywiści, zakładane było wieczorem w niedzielę po widzeniach, bo w niedzielę były widzenia, duże pudło, w którym zbieraliśmy dary dla tych recydywistów. Bo do nich nikt nie przyjeżdżał. A myśmy mieli, czasem pomarańcze się zdarzyły, jakaś kawa, jakieś to owo, banany, słodycze. I było pudło, i to pudło codziennie, co niedzielę wieczorem było przekazywane. Akurat nie to było często w mojej celi. Oni byli świetnie zorganizowani. Od razu wiadomo było, kto jest przywódcą ich. Ten przywódca przyszedł do mnie kiedyś.
Bo oni też mieli otwarte cele, też mogli chodzić, tak?
Jak oni dokładnie byli traktowani jak my. Wszystkie te prawa, jedzenie i tak dalej. Mieli się w nas wtopić. Może i nawet czegoś nauczyć, dowiedzieć. No w każdym razie mieli mieć tak zwaną zrobioną legendę, jak to się ładnie mówiło, prawda? Solidarnościowców. I teraz te paczki, ta relacja wyglądała w sumie w ten sposób, że przyszedł ten Hersz do mnie i powiedział: my tu jesteśmy po to, żeby wam zrobić procesy. To znaczy, jeżeli my zeznamy, że na przykład któryś z was uderzył klawisza albo strącił mu czapkę z orzełkiem, która spadła na ziemię, 3 lata więzienia. Czyli nasze zadanie jest takie, żeby wam po prostu dorobić coś, żebyście poszli siedzieć, a nie tylko i wyłącznie to internowanie. I mówi do mnie tak: jeżeli ja się dowiem od was, że któryś z moich to zrobił, to my go załatwimy. Nóż w plecy, tak mówił, nie? Jeżeli ja teraz wykryję, że któryś z moich tych, co jest z nami, recydywistów, coś takiego zrobił, też go załatwimy. Czyli oni zrobili nam deklarację lojalności i jakieś tam usłony. Dlaczego o tym mówię? Bo tak różni byli ludzie tam, na tym oddziale, że ja do dzisiaj nie jestem w stanie panu odpowiedzieć, czy za wszystkich dałbym sobie odciąć rękę, czy wszyscy byli, bo na tym polegała to. Mówiliśmy o komunikacji. O to właśnie chodziło, żeby taki komunikat poszedł w świat. Nie? I teraz wracam do tej historii z tym donosicielem, którego zwolniono, żeby jasne było, odebrano mi widzenia za to. Nie powiedziano za co, po prostu odebrano mi widzenia z rodziną.
Dostał pan komunikat.
Nie może do mnie rodzina przyjeżdżać. To była normalna kara za coś tam, ale mnie nie powiedziano za co. Po prostu dostałem
bez uzasadnienia.
Bez uzasadnienia. No i trochę mnie to wkurzyło, bo to jednak się pan przyjemnie się spotkać. Mama przyjedzie, czy zobaczy pan syna, który też tam przyjeżdżał. Miał okazję poznać ten świat złoty. Miał 5 lat. I no byłem po prostu wkurzony. I podszedł do mnie właśnie ten recydywista. Mówi: co ci tak siedzi na żołądku? A ja mówię: wiesz co, odebrali mi widzenia. Odebrali ci widzenia? Okej. Za pół godziny przychodzi do mnie: będziesz miał widzenia, załatwiliśmy. Poszli do w 6 czy 7, weszli do dyżurki, zamknęli drzwi, klawisz był w środku. I mu powiedzieli, tak mi on mówił: jak kurwa, wy mu odbierzecie widzenia, to my wam tu zrobimy taką jazdę, że zobaczycie. Zbierzemy wszystkie materace w jednej celi, nasmarujemy pastą i zapalimy to wszystko. Będzie tu Erka przyjeżdżała, straż pożarna i wszyscy. Jasne? I pękli. I przyszedł za pół godziny, mówi: załatwione. Tak wyglądała. Ja z nimi nawiązałem bardzo bliskie relacje z tymi kryminalistami, również dlatego, że pozwalał nam grać w siatkówkę. I piętro wyżej było dwóch zawodników, którzy grali zawodowo w siatkówkę, a ja byłem przywódcą drużyny siatkarskiej kryminalistów recydywistów. Wyglądało to towarzystwo naprawdę niesportowo i myśmy wygrywali mecze z tymi z góry. Po prostu to była jedna z większych atrakcji, bo po prostu to byli fantastyczni ludzie. I oni mi zaczęli opowiadać swoje życiorysy. Jak doszło do tego, że stali się tymi kryminalistami? Po prostu gdybym został wtedy w Polsce, bym niewątpliwie spotykał się z nimi i napisał książkę, bo to się w głowie nie mieściło, jak system tworzył kryminalistów. Bardzo często to były produkty tego systemu więziennictwa, bo mówi, jakiś chłopak ukradł coś, oni go wsadzali na rok, zamiast mu zrobić resocjalizację, resocjalizację i tak dalej, i on wychodząc marzył tylko o jednym, żeby tego sadystę, strażnika, który go lał, żeby go spotkać po prostu w ciemnej uliczce, nie? I tak dalej. Ale to nie o to chodzi, że oni byli wszyscy święci, bo były też bardzo anegdotyczne historie, bo jak do nas przyjeżdżali nas odwiedzać krewni, rodziny, najbliżsi, to nam przywozili jakieś tam paczki, coś do jedzenia, książki i tak dalej. Ale był jeden taki Wiesiek, przywódca bandytów ze Świdnicy, który na widzenie zanosił rzeczy w kartonie i dawał swojej ciotce, która miała sklep, która miała produkcję lodów w Świdnicy. On po prostu zbierał tą całą margarynę, którą myśmy nie chcieli jeść, i on jako jedyny, on nie wracał z paczką, ale szedł z pudłem margaryny i dawał tej ciotce, i ona tą margarynę wywoziła, robiła z tego lodu w Świdnicy. Tak to wyglądało.
Też trochę świadczy o poziomie ekonomii w Polsce w tym czasie.
No tak, ale to ten Wiesiu to był w ogóle, no to było ucho też, to niewątpliwie. Trzeba było na niego uważać. Ale zrobił demonstrację niesamowitą, bo taki trudny moment, jaki nastał, przynajmniej dla mnie, były masowe zwolnienia mniej więcej w lipcu 81 roku.
I drugiego.
Proszę?
Drugiego chyba, tak?
One trwały kilka dni.
Znaczy, to 82 roku.
A nie, 82, oczywiście, tak, 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 tak. Zwolnienia trwały kilka dni, ale to było tak po 10-12 osób dziennie. I można siedzieć, ma pan kumpli, jest to już ułożone, ale jak wszyscy zaczynają opuszczać więzienie i następna porcja i znowu nie pan i nie pan, i nagle się okazuje, że zostało nas 12 na oddziale. Ze 100 na naszym oddziale. I nie wiadomo, co będzie dalej, bo już nam mówią, że nas wywiozą. No więc jest to bardzo napięta sytuacja. I teraz ten Wiesiu właśnie ze Świdnicy od margaryny z kulą w nodze, on dostaje już zwolnienie, nakaz opuszczenia więzienia. I on był bardzo silnym człowiekiem, był bardzo mocno zbudowany i mówi do komendanta: nie wyjdę z więzienia, jak mnie Adam nie odprowadzi do bramy. No więc honorowo bardzo, nie wiem, co z tego będzie, ale oni mówią: przyjdą tu ci klawisze i cię wyprowadzą za uszy. Mówi: nie wyjdę, będę walczył, nie? I tak dalej. Gdzieś tam, nie wiem, czy chciał pokazać, że tak bardzo jest z nami, ale taka sytuacja się stworzyła, że ten komendant mówi: kurwa, wy zawsze coś wymyślicie, a w cholerę. I teraz jest taka scena, że ja z tym bandytą idziemy, otwierają się jedne wielkie wrota, kraty, dochodzimy do tej wielkiej bramy, on mnie ściska, żegnamy się, do widzenia, i potem ja wracam z powrotem do sobie. No i co, byłeś takie na granicy naprawdę
absurd
totalnego, no po prostu taki teatr, ale to nie zawsze tak wesoło wyglądało, bo w pewnym momencie Romek Niegosz, chyba już świętej pamięci też, który był szefem Solidarności w Jeleniej Górze, który Cioska niesamowicie ścigał i opowiadał niesamowicie rzeczy o Ciosku, wielkim naszym ambasadorze w Rosji, potem wielkim doradcy i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem bardzo nieciekawa postać. On po prostu nie wytrzymał nerwowo i uderzył klawisza, który chciał go rewidować, strzelił w łeb po prostu. Ale strzelił go na odlew w łeb, czapka z orzełkiem spadła na ziemię i wiadomo, czym się to może skończyć. To jest wyrok. Mhm. I myśmy po prostu jakoś tego klawisza ubłagali i wytłumaczyli mu, że on po prostu nerwowo nie wytrzymał. Także tamten klawisz odpuścił. Nie, mhm.
nie zgłosił tego.
Tak. No i potem już wyjazd. No. Zabrali nas. Ja musiałem dalszy ciąg odbywać w Grodkowie. Mhm. Także to...
Pamięta pan, kto jeszcze był z tych 12 apostołów?
Nie, ale to można bardzo łatwo sprawdzić, ponieważ są tam pisane jest, mam taką książkę, napisał profesor Zyndwalewicz już świętej pamięci, który był na Akademii Sztuk Pięknych, malarstwo wykładał. Nie, zetknął się pan z...
Nazwisko słyszałem.
No, to nazwisko. No, on napisał taki bardzo precyzyjny dziennik, nawet go mam tutaj. Mm. Tam są szczegóły, kto kiedy został przyjęty, kiedy został wyprowadzony i tak dalej.
W którym, że trafił pan do Grodkowa, tak? Z tymi z 11?
Nie, bo tam ja nie wiem, chyba ktoś tam gdzieś tam był dalej wywieziony. To nie było tak, że z klucza wszyscy jechaliśmy do Grodkowa. W każdym razie likwidowano Nysę. Mhm. Na tym to polegało, że stwierdzili, że już jest Nysa niepotrzebna, w związku z tym Grodków. No i potem, wie pan, no, to jest taki moment, dla mnie to był moment podjęcia decyzji. Dlaczego? Bo ja miałem z nimi dość szczególne relacje. To nie szkodzi. Niech pan nic nie robi, ja tylko wezmę marynarkę, panie Matuszu, bo to by się chłodno zrobiło. Ja miałem dość szczególne relacje, ponieważ ja postanowiłem, że nie będę w ogóle rozmawiał z nimi, z Ubecją.
To była, zdaje się, pana decyzja od początku.
Od początku. Zdecydowanie powiedziałem, że nie zgadzam się na to, dlatego że oni po prostu zachowywali się bardzo, jeszcze troszkę zielone, zachowywali się paskudnie, Ubecy. No, wie pan, byli tam młodzi mężczyźni, którzy mieli młode żony, prawda? No i jak gość się decydował się rozmawiać z takim Ubekiem, to zawsze wracał sfrustrowany, bo albo proponowano mu, żeby podpisał lojalkę, że już nigdy więcej nie będzie i tak dalej, krótko mówiąc, żeby go złamać, albo mówi, pan tutaj siedzi, a wie pan, co tam żona wyprawia. I to tak się oczywiście między uszami puszczało, ale dla ludzi, którzy są zamknięci przez miesiące, młodych mężczyzn, to zostaje. Zresztą niestety było bardzo wiele małżeństw, które się rozpadło wtedy, więc to nie był czas łatwy. I ja po prostu postanowiłem, że nie mam ochoty iść na spotkanie z nim, bo nic dobrego mnie tam nie spotka. Albo mnie będą w jakiś sposób wyprowadzać z równowagi, albo będą chcieli, żebym coś podpisał. Więc powiedziałem nie, zdecydowanie nie i koniec. I pamiętam, były takie sceny, że graliśmy w Bridża. No i przychodzi klawisz i mówi, Jara jest proszony na spotkanie tam.
Taka była forma? Jara jest proszony?
Ja ci tam już nie pamiętam, czy tam pan Jara, nie wiem. Klawisze, oni się nie odnosili do nas źle, to znaczy zachowywali pewną formę, nie? Tak, tak, tam nie było tego.
Nie było Jara do naczelnika?
Nie, bo to nie był naczelnik.
Znaczy
to był pracownik Służby Bezpieczeństwa, który...
Nie chodzi o formę tylko.
Tak, tak. Forma była poprawna. Nie, po imieniu raczej się nie odnosili do nas, ani na ty, chyba nie. No w każdym razie to był pracownik Służby Bezpieczeństwa i on mnie zawiadamia, że chce ze mną rozmawiać, ten pracownik Służby Bezpieczeństwa. Ja mówię do niego, czy pan widzi, co ja robię teraz? No, gra pan w karty. Ja mówię, gram 4 bez żartu. Ja mam szansę naprawdę wygrać. To co? Mam mu to powiedzieć? Tak, niech pan mu powie, że mi idzie teraz świetnie karta, nie mam na to czasu. I on to szedł i powtarzał.
I nie było problemu potem?
Były. Za każdy tego typu tak. postawę jest miesiąc dłużej, nie? Na tym polegała zabawa. Żeby złamać człowieka, kazać mu podpisać lojalkę. Dużo ludzi to robiło, mi co tam podpis podpisze, wychodzę, nie? Nie, to nie tak całkiem jest. Bo jak się powie A, to potem może być B i C. Nie oceniam tych, co to podpisali, ale ja powiedziałem, że nie wchodzę w tego typu z nimi układy, co oczywiście skutkowało tym, że w sumie 6 miesięcy siedziałem. To znaczy ja siedziałem najdłużej z wszystkich pracowników Akademii Rolniczej.
Ale pan wiedział, że taka odmowa jest ten, czy po prostu pan ryzykował?
To znaczy ja doskonale wiedziałem, że internowanie ma jeden cel, panie Mateuszu. Ono miało tylko i wyłącznie jeden cel. Złamać człowieka. Koniec. I jak moja żona w pewnym momencie już nie wytrzymała, pojechała tam do Ubecji, nie wiem, rozmawiała już z bańkoszem czy z innym bonzem tej służby, to jej po prostu odpowiedzieli, że pani mąż jest człowiekiem bardzo twardym i jeszcze będzie siedział. Mhm. Czyli po prostu odpowiedź prosta. Ci, co się stawiali, co mówili nie, chodziło o to, żeby powiedzieć, czy już dojrzał do tego, czego można zwolnić. Nie?
Ale zapytam jeszcze raz.
Proszę, proszę.
Czy w momencie, kiedy powiedzmy była pierwsza sytuacja, że pana wzywają na rozmowę z Ubekiem, ze Zbekiem, to jakby miał pan świadomość tego, czy miał pan świadomość tego, czym skutkuje odmowa, czym może skutkować odmowa, co pan myślał, co pan wiedział?
Oczywiście, już panu powiem, panie Mateuszu, oczywiście, że zdawałem sobie z tego sprawę, bo czy to przy pierwszej, czy drugiej rozmowie, ale to mi potem żona powiedziała, że taki jej powiedział Bańkosz, czyli szef służby bezpieczeństwa, że ja jestem twardym człowiekiem. To twardy, to znaczy polegało na tym, że w ten sposób, że się nie dałem żonać.
Ale przepraszam, ja pytam o stan pańskiej wiedzy w momencie, kiedy zachodziła ta sytuacja.
Czy znałem, miałem absolutnie świadomość, że ponoszę jakieś ryzyko, ale jakie, to nie wiedziałem. Mhm.
Okej, to jest właśnie o to mi chodziło. Czy pan wiedział, że będę siedział dłużej, że nie będę, ale wiedział, że jakieś ryzyko istnieje?
Znaczy to, że będę siedział dłużej i dlaczego, pojawiło się tak naprawdę w momencie, jak moja żona mi przekazała, co powiedział Bańkosz.
Na którymś widzeniu, tak?
Tak, po prostu z tym, że to ja to robiłem regularnie, raz w miesiącu. Więc wie pan, to na początku pan nie wie, czym pan ryzykuje, ale musi pan to pamiętać, że ja też miałem ten epizod z tym donosicielem, prawda? To nie są mile widziane rzeczy, to znaczy oni na czym polega internowanie? Na niewiedzy, jak długo pana będą trzymali.
I dlaczego? I co pana czeka?
To znaczy tak, ale jeżeli nawet siedzi pan, to siedzi pan dlatego, że pan dla nich ciągle jest jeszcze po tej stronie opozycji, nie? To przecież dlaczego ja to też robiłem? Żeby moi koledzy ryknęli tym śmiechem i po prostu poczuli się
lepiej
no, też. To znaczy nie robiłem to tylko dla nich, bo też powiedziałem, nie mam przyjemności rozmowy z nimi. I powiem panu, że jak mnie wypuszczono z tego Grodkowa w końcu i wiadomo już było, że jadę za granicę, bo w momencie, jak rozwiązano Nysę, ja podjąłem decyzję o wyjeździe. Zresztą moja mama mówi, jedź, wrócisz. Jedź, to nie ma sensu. Jesteś w internowaniu, a ciągle przyjeżdżają cię aresztować. Ja byłem na liście już. Mimo, że ja byłem internowany, to oni przyjeżdżali po mnie, jak była każda rocznica i była okazja do demonstracji, po prostu mimo tego, że siedziałem.
Rocznica czego?
No na przykład wybuchu stanu wojennego. Czy jak była
przepraszam, każda rocznica to jest
miesięcznica. Tak, w każdym razie, ale nie tylko jak był 3 maja na przykład, to prewencyjnie aresztowano.
Tak. I do pana też mieli po jakieś amsze.
Przyjeżdżali po mnie, mimo że ja siedziałem, rozumie pan, byłem już na liście.
Do domu.
Do domu, no mówię, do domu. Tak,
przepraszam.
Tak, proszę, proszę. Przyjeżdżali do domu, czyli już wtedy wiadomo było, że jest pan na liście, obojętnie czy pan jest internowany czy nie, to będą pana zatrzymywać.
Jak pan wyjdzie, to będą pana męczyć.
Tak, no to znaczy to jest tak, że w pewnym momencie i oczywiście ta oferta była, prawda? Oferta była, że jeżeli mogę wyjść z internowania, z jednej strony, czego tak wprost nie powiedziano, jak się poprawię, nie? A z drugiej strony, jak wyjadę, nie? Także ja dostałem tą zgodę na wyjazd i miałem, już nie pamiętam tam kiedy, jesienią dostałem, ja tam się chyba gdzieś pomyliłem, sobie kilka tygodni, tydzień chyba miałem czasu na wybór kraju, gdzie chcę jechać, nie? Także to było bardzo takie, no, brutalne, nie? Bo tam, pamiętam, że było piękne słońce, jechałem pociągiem chyba do Warszawy, wtedy tu się wszyscy opalają, wszystko. Jest pan na zewnątrz, to jest niesamowite wrażenie, jak pan wychodzi po wielu miesiącach poza mury więzienia i nagle pan widzi trochę więcej niż mur i ta przestrzeń. Trudno opisać. Nagle pan widzi i pan patrzy i pan mówi, jak ci ludzie tak mogą, te dziewczyny w bikini tutaj tak się opalają, jakby nic nie było, nie? Przecież nie można mieć o to do nich pretensji, ale takie wrażenie się ma, nie? Że to tak. Że to nikt, jak to jest możliwe, nie? Że my tam siedzimy, a tutaj ludzie się opalają, świat. Takie było bardzo, bardzo przykre wrażenie i oczywiście trudno wymagać od całego świata. Proszę się częstować.
Dziękuję.
Tutaj jeszcze jest gorzka czekolada, bardzo dobra, jeżeli pan gustuje, i orzechy włoskie z naszego uboju, że tak powiem, nie? Także one są. No więc suma summarum, cała ta historia wyjazdu jest bardzo ciekawa. No i myślę, że to jest oddzielny rozdział.
Wyjazd?
Tak, ale zanim do niego doszło, to zostałem wezwany, wypuszczono mnie, bo już wiadomo, że wyjeżdżam, ale UB sobie nie odmówiło przyjemności wezwania mnie na Łąkową.
Już pan wrócił do Wrocławia, tak?
Do już wyszedłem z Grodkowa. Zakończył się ten etap. O Grodkowie można tam dużo mówić, jeżeli pan ma jakieś pytania, panie Mateuszu.
Mam prośbę o krótką przerwę.
Dobra? Bardzo proszę.
Dobrze, wracamy po przerwie.
Czyli jak krótko mówiąc, kończymy etap za kratami. Etap bardzo, można powiedzieć, silnie odbił się na tym, co nasz syn rysował, ponieważ on nie potrafił narysować domu z normalnymi oknami, tylko wszystkie, mając 5 lat niecałe, każdy jeden dom, który rysował jako dziecko, miał kraty w oknach. To był wynik odwiedzania mnie po prostu w tym zakładzie karnym dla nieletnich. No i że wszyscy mieli brody, no to już normalne, bo my wszyscy mieliśmy brody, w związku z tym on po prostu też każdego faceta malował z brodą. Także to było takie. To jest też okres słuchania pewnych bajek i te bajki do niego wracały, bo one potem z nami wyjechały też z Polski. Kapitan Huck i takie inne bajki typowe, które dzieci słuchały, miał nagrane na kasetach i słuchał ich na okrągło. I to był jego taki silny związek i oderwanie się od tej rzeczywistości, prawda? Bo te bajki zajechały z nami do Austrii. Jeszcze będąc, zanim wyszedłem z tego tak zwanego więźnia, pięknie się mu internowania, ale to były zakłady karne za każdym razem, gdzie były też odwiedziny Czerwonego Krzyża i byłem absolutnie zdumiony, bo bardzo często koledzy prosili mnie, żebym był tłumaczem, ponieważ nie ufali tłumaczowi oficjalnemu.
Tłumacz oficjalny był w delegacji
z miasta. Z urzędu był to człowiek, który był Polakiem.
Ze strony polskich władz.
No i myśmy po prostu bardzo krzywo patrzyli na ten Czerwony Krzyż. Może niesłusznie, ale już tłumaczę dlaczego. Bo jeżeli na przykład wśród nas był niesprawny fizycznie jeden z internowanych i przyjechał Czerwony Krzyż i chciał za wszelką cenę go wydobyć z więzienia, to jemu się to strasznie nie podobało. On się czuł fatalnie, on się czuł niezadowolony z tego i nie chciał, dlatego że on chciał być tak jak my. I nie chciał z tego tytułu, że tam kulał, czy chodzi o kuli, żeby po prostu tam miał ułomność fizyczną, żeby z tego tytułu go zwalniano. I Czerwony Krzyż tego nie mógł zrozumieć, bo tak działali bardzo schematycznie. No byli to ludzie przeważnie dobrze ubrani, pachnący, świetnie wyglądający. Pamiętam,
rozmawiałem
ze Szwajcarem, tak? Tak, to był Czerwony Krzyż zawsze za granicę. Na przykład ja miałem okazję rozmawiać ze Szwajcarem i to są oczywiście ludzie, którzy widzieli rzeczy straszne, bo ten Czerwony Krzyż jeździł też do Afryki, widział różne rzeczy, więc oni troszkę mając rację, nie widzieli tragedii w naszej sytuacji, prawda? No bo jednak było jedzenie, było spanie.
Bicia
przeważnie nie byliśmy bici, aczkolwiek to się zdarzało. Ale nie bardzo mogli zrozumieć naszą postawę. To znaczy oni na przykład facet Czerwonego Krzyża spotkał się z komendantem więzienia w restauracji jedząc obfitą kolację i pijąc alkohole. Myśmy się o tym dowiedzieli. Dla nas to było tak, jak gdyby nas zdradził po prostu, że on z komendantem więzienia idzie do restauracji. To takie było bardzo, bardzo dziwne i wydaje mi się, że ci ludzie totalnie nie rozumieli, dlaczego Solidarność, o co w tym wszystkim idzie i w gruncie rzeczy stwierdzali, że wszystko jest okej. Okay, także to było, dla nich to nie była jakaś szokująca historia. Nie znam ich raportów, jakie pisali, ale to było takie dziwne. W sumie chyba dwie takie delegacje, jedną w Nysie, a drugą w Grodkowie przeżyłem i miałem okazję z nimi rozmawiać, no ale to troszeczkę widać dzisiaj też w sytuacji wojny na Ukrainie, jak odległe jednak są to problemy dla Francuzów i dla Niemców. Mhm. To widać wyraźnie, ja mam kontakt codzienny z Francją. Nie, żeby poszczególni ludzie nie zgłaszali się, bo też pośredniczę w pomocy z Francji.
Ale wolontariusze przecież na granicy są z Francji, z Danii.
Tak, ale społeczeństwa jako takie są dość prorosyjskie i francuskie i niemieckie, a poza tym troszkę to z odległości oglądają, to znaczy sam fakt, że nie zgadzają się na jakiś tam kompromis, jeśli chodzi o ich poziom życia, ratując być może ludzi, no jest taki dość zdumiewający. No ale powiedzmy, wróćmy w tamte czasy. No, wybór kraju wyjazdu to była bardzo trudna sprawa, ponieważ dostałem zgodę i miałem tydzień czasu, żeby pojechać do Warszawy, pójść do konsulatów i dogadać się, gdzie jedziemy. To jest niesamowita historia, ponieważ to jest tak, jak wybieram sobie następne miejsce życia, następny okres życia, mając bardzo mało czasu i mało danych do tego. No, myśmy założyli, że chcemy wrócić jak najszybciej do Polski. W związku z tym chcemy być jak najbliżej Polski. I również, żeby nasz syn czy nasze dzieci w przyszłości miały kontakt z rodziną w Polsce. To się nam bardzo udało. To znaczy, krótko rzecz ujmując, nie mieliśmy prawa wjazdu do Polski przez 5 lat. I to było niezwykle przykre. To opowiem szczegóły, jaki to był paszport, na czym to polegało. Miałem wrażenie, że to była umowa europejska, nie tylko europejska, żeby przetrzymać nas za granicą, żeby uspokoić sytuację w Polsce. Wspomnę to może następnym razem, jak będziemy mówili już o emigracji. Dlaczego Austria? Bo to też jest palec Boży w tym i niesamowita sytuacja. Co w sumie ułatwiła nam tą decyzję, że będzie to Austria. Także rozpoczęliśmy starania o to. No ale po wyjściu zostałem wezwany do pana Bańkosza, do służby bezpieczeństwa, prawda?
Czy po wyjściu do Grodkowa?
Tak, zmuszono mnie do tego, że muszę tam do nich pójść. To też warunkowane było naszym. I pan Bańkosz mnie przyjął, wyciągnął jakieś tam bardzo super papierosy. Ja wtedy jeszcze paliłem papierosy. Odmówiłem mu. On tak się żachnął. I pierwsza rzecz, którą powiedział: dlaczego pan lekceważy moich pracowników? To było pierwsze zdanie, które mi powiedział. No, zdobyłem się tylko na to, powiedziałem: pan raczy żartować. I na tym się nasza rozmowa skończyła. Pan nie rozumie, panie?
Nie rozumiem, o co mu chodziło?
No oczywiście, proste. O to, że nie spotkałem się z żadnym z jego pracowników w więzieniu. Że odmawiałem, że mówiłem klawiszowi, że przekazał, że gram w karty, prawda? Czyli on po prostu chciał szacunku dla tych ludzi, którzy tak nam w życiu pomagali wszyscy obecni. Także na tym się skończyło, jeśli chodzi o epizody więzienne. Następna część, jeżeli się spotkamy, to możemy porozmawiać o dalszym ciągu. Już w marynarce zewnętrznej, tamtą zdjąłem więzienną celną.
Ale tak szczerze, to rzeczywiście ma znaczenie, która to marynarka, który kolor, tak?
Żadnego. Po prostu stwierdziłem, że jest mi za ciepło w tamtej marynarce, bo takie słońce na dworze. Nie.
Nie, przepraszam, ale po pierwsze ja muszę na pana uważać, po drugie ja muszę uważać na wszystko w tej pracy, więc muszę się dopytywać czasem o oczywistości.
Panie Mateuszu, proszę się pytać, nie, to w ogóle nie ma problemu.
Wie pan, tak jak pan tą anegdotę przed nagraniem powiedział o tym, czy mogliście pójść do Tesco, tak? Czy w Tesco było, prawda? Ja też muszę dopytywać, czy Tesco wtedy było, bo słuchać nas będą ludzie, którzy nie mają pojęcia o tych
czasach. Nie mają pojęcia. Nie, panie Moszu, wydaje mi się, bo to tak troszeczkę powiem inaczej, że również ten cały okres który wydaje się być takim strasznie ponurym, przykrym, to był okres, kiedy bardzo często stać nas było na uśmiech, zabawę i dużo rzeczy robiliśmy bardzo na wesoło. Cała korespondencja i różne stemple i inne rzeczy, oprócz łzy w oku, miała bardzo dużo też dowcipów w sobie, radości, znaczy ludzie potrafili zdobyć się na taką radość i wesołość.
Właśnie.
Tak jak teraz wczoraj słyszałem bardzo dobre powiedzenie, dowcip dzisiejszy, bo jesteśmy jednak w strasznym czasie, że Putin oświadczył, że on wyjdzie z Donbasu, jak tylko Macron przestanie do niego dzwonić. Możemy na tym zakończyć dzisiaj, tak.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Ja dziękuję również.